Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marta Żakowska i stanę jakoś tak, żeby nie zasłaniać. Jestem redaktorką naczelną magazynu Miasta, który robimy z Arturem z ramienia Respubliki, takiej fundacji i Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. I spotykamy się już po raz trzeci. Część z Państwa widzę, że wróciła do nas ponownie. Część jest nowa, bardzo się cieszymy. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy publikacji, jak Państwo wiedzą, Ance Bezradnika Przestrzennego, czyli takiej książki, która została napisana przez Kacpra Wybłockiego. Swój był gdzieś Kacper?
Kacper zaraz będzie.
Zaraz będzie. Maćka Kudarskiego i Lecha Berglera. Zaraz opowiemy więcej o książce. Seminarium prowadzimy serię z Arturem, tak jak wspomniałam. My wszyscy jesteśmy też członkami dyskusja na temat nomenklatury tego członkostwa trwa, ale Kongresu Ruchów Miejskich, czyli takiego ogólnopolskiego, takiej ogólnopolskiej sieci zrzeszającej w najprostszy sposób to opisując aktywistów miejskich z całej Polski, która współpracuje i ze sobą, wszyscy członkowie współpracują i z władzami administracją na poziomie lokalnym i centralnym. Mówimy też między sobą i nie tylko, że Magazyn Miasta jest taką naszą platformą komunikacji z różnymi stronami. Wpuszczę Państwu kilka numerów do przejrzenia. To jest wprowadzenie trochę w temat. I w ramach seminarium, zanim przejdziemy jeszcze do Ance Bezradnika, puszczę też Respublikę Miejską. Fundacja Respublika przez wiele lat wydawała co jakiś czas numer miejski. Teraz się połączyliśmy, więc kwestie miejskie omawiamy w magazynie Miasta, ale zawsze w Respublice jest też, proszę, jakiś tekst poświęcony politykom miejskim albo innym aspektom rozwoju miast i metropolii. Stworzyliśmy z Arturem też zaraz to rozum, żeby już nie przedłużać tego wstępu, sylabus, taki zestaw różnych lektur i polskich i zagranicznych, które gdzieś tam wprowadzają w takie podstawy właśnie społecznego myślenia o budowie miast. Polecamy tam i magazyny, i książki. A tymczasem oddam głos Arturowi, który wprowadzi Państwa dokładniej w publikację Ance Bezradnik i później przejdziemy do dyskusji z gośćmi i Państwem.
Super. Ja już mam mikrofon. Szanowni Państwo, tak jak Marta mówiła... Działa. Muszę chyba bliżej trzymać. Tak jak Marta mówiła, trzecie spotkanie w ramach cyklu. Cały ten cykl powstał trochę z ciekawości spotkania ze studentami kierunków związanych z architekturą, urbanistyką, gospodarką przestrzenną, a trochę z potrzeby takiego trochę prowokacyjnego, trochę w polemicznym dialogu ze słowami Kongresu Urbanistyki Polskiej, czyli tego, że urbaniści wiedzą lepiej. To znaczy, wydaje się, że w samych pewnych aspektach urbaniści, architekci nie wiedzą lepiej. Chcieliśmy się trochę spotkać i porozmawiać o tym, jak to wygląda z naszej perspektywy. Ani ja, ani Marta nie jesteśmy architektami, jesteśmy urbanistami, po prostu jesteśmy entuzjastami miasta, a swoją wiedzę czerpiemy trochę z innych perspektyw, innego doświadczenia. I to chcieliśmy o tym podczas tego seminarium porozmawiać. Dlatego też ustawiliśmy Państwa w takim jakby trochę kręgu, żebyśmy mogli rozmawiać. To nie jest wykład. Tutaj nie będziemy przede wszystkim Państwu przekazywać nie wiadomo jakiej wiedzy, poza naszymi gośćmi, którzy zaraz powiedzą o tym, skąd się w ogóle ten Ance Bezradnik wziął i co w nim jest. Natomiast chcemy, żebyśmy po prostu rozmawiali, żebyśmy się sprzeczali, żebyśmy się uzupełniali, żebyśmy zwracali sobie nawzajem uwagę na pewne aspekty miasta, miejskości, tego jak ono się tworzy, w zależności od tego, z jakich dziedzin nauki pochodzimy, albo z jakich doświadczeń czerpiemy. To seminarium, zatytułowane Ance Bezradnik, czyli Zmiana bez zmiany, jest poświęcone, jakby jest jego punktem najważniejszym jest książka Ance Bezradnik, którą trzymam w dłoni, jeśli mi się tutaj uda, pewnie już Państwo widzieli, tak? Numerów, czy egzemplarzy drukowanych już oficjalnie nie ma. Zostało nam tylko kilka, które będziemy ewentualnie kiedyś przekazywać na przykład różnych szkoleń i konferencji. Natomiast można pobrać numer, znaczy książkę w wersji elektronicznej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pewnie zdecydujemy się do druku. A to muszą też Państwo nam dawać znać. Ale nie tylko o tym chcemy porozmawiać, tylko o Ance Bezradniku. Podtytuł jest jakby zmiana bez zmiany. I to też koresponduje trochę z moimi doświadczeniami z Kongresu Urbanistyki Polskiej. Mamy tu jednego przedstawiciela. Dziękuję Panie Grzegorzu, że Pan przyszedł. Myślę, że też jakby to, dzięki temu ta dyskusja będzie bogatsza. Otóż jakby moje doświadczenie było takie, że przyjeżdżam na Kongres Urbanistyki Polskiej i dowiaduję się, że ten sam problem, czyli problem z ładem przestrzennym, pojawił się po raz kolejny i pojawia się co 3 lata na Kongres Urbanistyki Polskiej i wciąż nie można nic z nim zrobić. Tak? Też wydaje się, że problem, który kiedyś był, domeną profesjonalistów, dzisiaj zdaje się elementem szerszej dyskusji, jest zauważany przez media mainstreamowe, przez blogerów, pojawia się dyskusja na Facebooku, robi się coraz więcej wokół tego tematu szumu, bardzo pozytywnego szumu. Natomiast wciąż mamy problem z tym, żeby wszystkie dobre propozycje, które się pojawiają, przekuć na dobre praktyki, które potem staną się obowiązującym standardem. W tym jest problem od wielu, wielu lat i wydaje mi się, że ta kwestia będzie jeszcze długo nierozwiązana. Dlatego właśnie pojawił się antybezradnik, czyli sposób, jak sobie radzić z problemem przestrzeni, jak na tą przestrzeń pozytywnie wpływać bez zmiany prawa, czyli taka rzeczywiście zmiana bez zmiany. No i tutaj myślę, że trzeba się zwrócić do naszych gości. Ja przepraszam do Kacpra Bogłowskiego, on słownie za kilka minut do nas dołączy właśnie wraz z Poznania, tak, wraz z Poznania ze swoich wykładów, ale póki on się nie pojawi, to może Lechu, zacznij proszę, skąd w ogóle idea antybezradnika, tak? Znaczy sam tytuł jest dosyć znaczący tym wszystkim. Nie wiem też, czy Państwo już mieli okazję poznać się z tą książką, więc może powiedz trochę o tym, co w tej książce w ogóle jest. I w ten sposób teraz będziemy sobie zaczynać naszą wspólną dyskusję. Jakby też, ale zacznijmy od tego. Skąd pomysł, co tu jest w środku i co znaczy tytuł antybezradnika?
Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Była sytuacja jest taka, że tu jest książka, my siedzimy, Państwo przyszliście, no fajnie. Ja mam wrażenie, że my za Ciebie piszemy lepiej niż mówimy. Znaczy, sorry, że mówię za Ciebie, ale to Ty piszesz, ja Cię redaguję i w drugą stronę, więc ten... wolę pisać niż mówić. Że jak nie wyjdzie to mówienie, to przeczytajcie po prostu. Bo dzisiaj czytałem wstęp po paru miesiącach niebrania w ogóle materiału do ręki, bo się bałem. No i jakby to potwierdza, że lepiej piszemy niż mówimy. Dobra, teraz... Skąd się wzięło? Przede wszystkim wzięło się z naszych doświadczeń jako mieszkańców dużego miasta i ludzi, którzy w tym mieście próbowali coś zrobić z zagrożeniami dla przestrzeni, ale jakby to nie wynikało ani z naszych zawodów, ani jakiejś ideologii przedustawnej, tylko po prostu z tego, że żyjąc w nim, mając znajomych, spotykając się, chodząc na spotkania Rady Miasta i tak dalej, widzieliśmy, że nasze warunki życia są zagrożone, mówiąc najprościej. Tak? To jest też geneza organizacji We Poznaniacy, która się w takiej sytuacji, w takich okolicznościach zawiązała. Czyli zapadały pewne decyzje władzy publicznej o wypełnieniu czymś przestrzeni miejskiej, z tym, że ja nie rozgraniczam publiczna-prywatna, bo prywatna jest również publiczna, bo choćby widać, tak? Albo staje nam na drodze, albo zasłania, albo hałasuje. I te decyzje komuś służyły, ale też komuś szkodziły. Najczęściej szkodziły mieszkańcom. I ja tu też nie rozgraniczam, bo zaraz będzie głos u nas, w każdym razie w Poznaniu, to jest taki mocny głos w obronie świętej własności prywatnej, bo to tak nie jest, bo my jesteśmy właścicielami nieruchomości, tak? Czyli nasze nieruchomości, mój domek z ogrodem, czy Macieja, był zagrożony czymś tam, albo czyjeś mieszkanie, które spłaca tam przez 30 lat i tak dalej. Więc to nie jest konflikt własności, tylko jakiś inny konflikt. I to jakby jest takie podstawowa geneza, tak? Poczucie, i tutaj przejdę do tej nazwy, że istotą tego doświadczenia, które dla ludzi jakby dorosłych, podmiotowych jest bardzo dokuczliwe, dolegliwe. To jest poczucie bezradności. No, człowiek dorosły jest człowiekiem wolnym i lubi stanowić o tym, jak żyje, gdzie żyje, co się dzieje. A w tym momencie właściwie to jest taki obraz, taki może już banalny w tej chwili, że człowiek się budzi rano i budzą go właśnie buldożery, tak? Bo obok się okazuje rusza budowa, drwale wycinają drzewa, ktoś tam kopie fundament, on niczym nie wie, nie wiedzą sąsiedzi, nie wie cała okolica, bo się okazuje, i to nie jest wydumane, to jest tak, ja to trochę ubawiam, ale to są historie prawdziwe, że jakiś proces dochodzenia do decyzji o tym, że tam właśnie ma być osiedle deweloperskie, albo supermarket, albo hotel, albo miejska autostrada się odbył poza tymi mieszkańcami, wszystko było legalne, zgodne z prawem i tak dalej. No i to było, poniekąd taka sytuacja była też bezpośrednio genezą powstania naszej organizacji i też tej książki. To znaczy, jak to się może tak dziać, że interesy, warunki lokalizacyjne, zamieszkania, jakość życia nie ma znaczenia i co się za tym kryje, jaka procedura, jakie decyzje, jakie prawo, jakie instytucje. No to żeśmy się w nie wgłębili i między innymi weszliśmy w ileś takich postępowań, co najmniej kilkanaście i planistycznych, i administracyjnych. I w oparciu o te doświadczenia powstała książka. Antybezradnik to jest, powiedzmy, próba wyjścia z tego dolegliwego, paraliżującego, nieznośnego poczucia niemocy, bezsilności, bezradności, którą trudno znieść, jak się z wolnym, dorosłym człowiekiem w wolnym kraju, bo tak nie może być, że jedne racje jakby nie wiadomo dlaczego, jakiś interes, jakaś ambicja, czy coś innego są jakby usankcjonowane, nie wiem, istotne, a inne nie, bo tak to w tym okresie wyglądało. Przy czym jakby reguły są uniwersalne, to nie jest tylko przypadek Poznania, z naszej wiedzy wynika, że jest to co do zasady. Cześć Kacper, dzień dobry, to jest dr Kacper Pogłocki, autor. Ja właśnie zmierzam do końca. Także to jest próba poradzenia sobie w sensie bardzo praktycznym, pragmatycznym, konkretnym, ale na dwóch poziomach, tak? Czyli na poziomie bezradności, na poziomie intelektualnym, to znaczy poprzez takie przelecenie kilkunastu pewnych kategorii. Kacper to określił jako słownik, na przykład coś takiego jak narracja konkretna albo bezmieście, to za chwilę. Tak, żeby stworzyć jakby pewne elementy języka do alternatywnego opisu miasta, tak? Alternatywnego wobec takiej propagandy sukcesów władz miejskich. Tu zbudowaliśmy stadion, tutaj popsuliśmy, zbudowaliśmy żaden dworzec i tak dalej, i tak dalej. A druga część, taka bardziej pragmatyczna, to jest próba opowieści w przystępny sposób o tych procedurach, instytucjach podstawowych, ale naprawdę na elementarnym poziomie dla ludzi, którzy nie bardzo są w to wciągnięci, regulacji prawnych, jak to się dzieje właśnie, żeby można, jak to zrobić, żeby można się było włączyć w taki proces dochodzenia do decyzji, w wyniku której za oknem powstaje nam jakaś budowa, o której nic nie wiemy, żebyśmy wiedzieli wcześniej i mogli na to wpływać, na tą budowę i na samą decyzję. I to chyba wyczerpałem w skrócie. To jeszcze tylko jedna rzecz, że to bardzo podkreślam, że to jest książka, która nie jest adresowana do specjalistów, do urbanistów, architektów, urzędników miejskich, prawników, inżynierów budownictwa, nie wiem, kogo tam, deweloperów, inwestorów, tylko do mieszkańców, którzy się organizują po to, żeby wpływać na to, jak przestrzeń wokół nich czy w mieście jest urządzona. Także wydaje mi się, że można postawić bardzo dużo zarzutów, że coś jest uproszczone, że coś nie jest kompletne i tak dalej, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że ze względu na trudność tej materii, która jest dość ekskluzywna, skomplikowana prawnie i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo trudno po prostu przetłumaczyć z tych języków urzędowych, naukowych czy innych na język, zakładam, ludzki, w zakresie, jak to zrobić, żeby było, krótko mówiąc, mniej źle albo wręcz dobrze. Ty chciałeś? Nie masz mikrofonu.
Mam mikrofon. Ja w zasadzie Maciej Wodarski, witam serdecznie. Chciałem jakby dopowiedzieć do tego, co mówił Lechu, że to ta materia jakby zawarta w antybezradniku, ona cały czas jest otwarta i my się cały czas uczymy, tak? To żaden z nas nie jest wykształcony ani urbanistą, ani prawnikiem i nadal napotykamy na pewne sprawy, które nie wiemy, tak? Postępowania, ocena oddziaływania na środowisko. Mamy w tej chwili jeden temat w Poznaniu, który staramy się rozgryźć. To jest cały czas nauka. Tak? No, robimy to społecznie, robimy to, chcemy też pomagać ludziom, sami też sobie pomagamy, no i się rozwijamy.
Dobrze, no ale jaki jest ten antybezradny? Znaczy, rzeczywiście, co można zrobić dzisiaj? Tak jakby generalnie, Lechu, zacząłeś mówić o tym, że budzisz się rano i tak widzisz sprzętu budowę, albo wycinane drzewa, tak? I zwykle wtedy już jest za późno na reakcję.
Ja może powiem od drugiej strony, czego nie można zrobić. Podam przykład konkretny, a może koledzy powiedzą, co można zrobić, bo można bardzo wiele. Mieszkam na osiedlu, które jest położone przy lotnisku Ławica, to jest osiedle takie peryferyjne, małe domki, jednorodzinne. W pewnym momencie ludzie, którzy no, mieszkają koło płotu tego lotniska, budzą się za płot, na teren lotniska wjeżdżają buldożery, spycharki, koparki, staje 50-metrowej wysokości dźwig. No i po kilku dniach wszyscy się dowiadują, co tam się dzieje. Budowana jest wieża kontroli lotów, która będzie miała 40 metrów wysokości. Wyobraźcie Państwo sobie domki, które mają 12-14 metrów wysokości, obok gigantyczna wieża. No i zaczynamy rozgryzać, tak, co się stało, dlaczego żeśmy nie wiedzieli, dlaczego instytucje miejskie nas o tym nie poinformowały. Proszę Państwa, okazało się, że to jest teren wojskowy, który jakby jeszcze jest w jurysdykcji wojska. Pozwolenia na budowę wydał wojewoda. Nie było żadnej debaty, żadnej rozmowy społecznej. Wszystko jest oczywiście legalne i tu się nic nie dało zrobić. Nie było żadnej możliwości. Natomiast no, wiele można zrobić, tak?
Generalnie myślę, że tak.
Znaczy, to dwa poziomy. Jeden to jest opowiedzieć miasto po swojemu, żeby nie czuć się winnym, że jest się nimby, tak? Bo my jesteśmy nimby. Not in my backyard, mają nędzną angielszczyzną, czyli nie budujcie nic pod moim nosem, na moim podwórku. To jest cała narracja o tym, że źli mieszkańcy, źli ludzie nie chcą, żeby się miasto rozwijało i tak dalej. Jeszcze ona ma wersję drugą, to skrót jest po angielsku, nie powiem banana, ale to więcej jest taki, że nie buduj niczego koło czegokolwiek innego, tak? Jest taka narracja miejska o mieście, że to z Gdańska przyszedł taki przekaz do jednego z wiceprezydentów, że należy budować, tak? A my się pytamy, ale co, gdzie, po co, dla kogo, w oparciu o jakie założenia i tak dalej. I dlatego ta pierwsza część naszej książki to jest taka próba języka, tak? Do takiej narracji alternatywnej wobec takiego, powiedziałbym, dość prostackiego rozumienia rozwoju miasta. I to jest jakby pierwsza część, bo wtedy, jak gdyby, jeżeli przekonamy, na przykład mamy takie doświadczenie w tej części ogólniejszej, z naszym lotniskiem, w granicach miasta jest wielka wojskowa baza F-16. Kto nie słyszał ryku samolotu F-16, to nie wie, co to jest, a tam jest 500 metrów od końca pasa startowego jest osiedle, tak? I wobec tego my jesteśmy kompletnie bezsilni. Natomiast na początku, jak ona zaistniała, myśmy od razu zaczęli organizować protesty, to była narracja taka, że ona jest dobra dla miasta. Tylko nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. W tej chwili my już wiemy, bo byliśmy u marszałka, u wojewody i gdzie indziej, że w zasadzie wszystkie władze administracyjne, państwowe i samorządowe są bezsilne, tak? I już w tej chwili ta narracja się zmieniła. W tej chwili jest jasne, zwłaszcza po kontroli NIK-u, że to nie jest nic dobrego, że to jest rzecz, która nie powinna tam się znaleźć.
Czy to jest nowe lotnisko?
Słucham?
Czy to jest nowe lotnisko?
To jest nowe, jeżeli chodzi o jakość tego, co nam się dzieje, bo tam kiedyś był najpierw pas startowy, potem w latach 70. było lotnisko wojskowe, natomiast ono było wygaszane w latach 70. i w planach miejscowych tam miało być lotnisko pasażerskie, miało być przeniesione. Znaczy, to jest dość skomplikowana sprawa, bo władze dawały pozwolenia na budowę w okolicy ze względu właśnie na ten plan, to był plan ogólny 1994 roku zakładał tam lotnisko i dookoła miała być intensywna zabudowa i rozwój gospodarczy.
Nie rozumiem. Intensywna zabudowa koło lotniska?
Wokół, tak.
Ciekawe.
To jest ciekawe. I to jest jakby jedno. Natomiast jeżeli chodzi o ten poziom konkretny, operacyjny, to żeby nie przedłużać. Nic jakby nie może dziać samo, tak? To znaczy ta sytuacja taka modelowa, że rano budzi nas budorze, ona się nie powinna zdarzyć. To znaczy nie powinna się zdarzyć, bo nic o tym nie wiemy, jeżeli będziemy tego pilnować, tak? I tu jakby jest cała trudność i taki cały ten problem z wyjaśnianiem tych spraw i z pewną taką właśnie, z pewnym lękiem wręcz ludzi do zajmowania się nimi, że my nic nie możemy zrobić. Natomiast to, co musimy robić, na przykład jeżeli chodzi o część planistyczną kwestii przestrzennych, no to musimy śledzić plany miejscowe, tak, jakie są wywołane, na jakim są etapie, jaki jest projekt i tak dalej, aż do etapu uchwalenia. To samo dotyczy studium, ale studium przestrzenne dzieje się, to ja myślę, że Państwo mniej więcej znają te pojęcia, tak? Bo to są zainteresowane. Studium to jest takie...
Zresztą, jeżeli Państwo w każdej chwili mają pytania, albo mają wątpliwości, albo chcą zaprotestować, to po prostu
proszę to zrobić, tak? Jesteśmy tutaj...
Nie mówmy żargonem.
Tak. To? Nie mówmy, staramy się nie mówić żargonem, bo rzeczywiście niektórzy po prostu nie muszą.
Znaczy, to jest tam, gdzie się miasto planuje, natomiast większość decyzji o przestrzeni w mieście zapada w trybie administracyjnym, czyli decyzji urzędników, a nie procedury planistycznej. I to jest o wiele trudniej i być może najrobniejszą częścią tej książki jest właśnie wyciągnięcie możliwości prawnych, żeby się zorganizować, mieć organizację społeczną, która w statucie wpisze sobie prawo uczestnictwa w takich postępowaniach, a potem to przepchać przez urzędy. Tak? Czyli rzecz jest trudna, ale wykonalna, mówiąc ogólnie. Natomiast lepiej rzeczywiście by było na poziomie konkretnym, na jakichś przykładach to opowiedzieć, bo jest dość karkołomne.
W książce mamy kilka przykładów bardzo konkretnych. Myślę, że może zaraz jakiś artykuł było przedstawić, ale zanim to chciałem jakby Kacpra powitać oficjalnie, już dostałeś brawa, więc bardzo fajnie, że udało się.
Co? Za tytuł.
Nie wiem, czy za tytuł, ale myślę, tego, że przecież już dotarłeś do nas z tego pociągu. Ale chciałem zatrzymać się przy tym słowniku, tak, przy tym jakby rzeczywiście też zmianie pojęciowej, bo pamiętam, że my poznaniacy w Poznaniu były takim środkiem dosyć dla mnie ważnym, bo stało się alternatywnym źródłem opinii o mieście. Tak, bo teraz proszę zobaczyć, kiedy mówimy w ogóle miasto, to często jest tak, że władze miasta zlewają się z miastem w ogóle. Tak. Mówię, miasto powiedziało, miasto zdecydowało, miasto zrobiło. Tak, kiedy wtedy myślimy sobie o kilku urzędnikach, albo kilku radnych, albo o jednym prezydencie, prezydentce i tak dalej. Natomiast my poznaniacy byli rzeczywiście alternatywą. W ogóle podejście do planowania, które wcześniej było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, teraz powoli się otwiera. Wciąż może nie do końca, ale chciałbym, żebyś trochę nam dlaczego powiedział o tym, jak ten język się zmienia. Jak w ogóle formułowane była pewna też narracja do tego wszystkiego. Jaka refleksja stała za tym, żeby nie tyle napisać antybezradni, chcę w ogóle zacząć bardzo mocno pokazać, mówić o tym, że mamy prawo do tego, żeby te plany ingerować.
To ja może jeszcze na początku wytłumaczę tym, dla których słowa takie jak studium, WZ-ki, miejscowe plany są w ogóle nieznane. Generalnie mieszkańcy zorganizowani, a nie indywidualni, mogą uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest poprzez udział w tzw. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza część tej części już poradnikowej dotyczy dokładnie opisu tego, jak to robić. Drugi sposób to jest uczestniczenie w prawach strony w tzw. postępowaniach administracyjnych, które są najczęściej... I teraz tak, jakby w Polsce przestrzeń jest kształtowana w następujący sposób, że teoretycznie miejscowe plany powinny regulować całość przestrzeni miasta. Natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że około 15-20% powierzchni całych wszystkich polskich miast jest pokryte miejscowymi planami. To pokrycie jest bardzo nierówne, to znaczy są takie miasta jak Gdańsk i Wrocław, gdzie około 60% powierzchni miasta jest pokryta miejscowymi planami. Są takie miasta jak Łódź czy Katowice, gdzie to jest około 4%. Czyli mamy innymi słowy do czynienia z taką sytuacją, w której wyjątek stał się regułą. Znaczy ten wyjątek, czy ten drugi sposób, te drugie drzwi jakby do wejścia w tą grę o miasto, miały być wyłącznie w sytuacji, w której by nie było miejscowych planów. Natomiast mamy taką sytuację, że de facto ta druga część jest jakby mniej transparentna, jest, jak Kiechlechu i Maciej opowiadali, odbywa się głównie w zaciszu gabinetowym. Ta pierwsza część poprzez miejscowe plany jest bardziej transparentna, bardziej otwarta, bo jakby tam mieszkańcy mogą składać uwagi, zabierać głos w dyskusjach na sesjach Rady Miasta czy poszczególnych komisji. Natomiast jakby ta druga część to jest de facto część, jakby ten drugi sposób to jest de facto sposób taki bardziej siłowy. I ta część poradnikowa tej książki tłumaczy na podstawie, znaczy jakby na bazie przykładów i doświadczeń z ostatnich powiedzmy 5-6 lat, w jaki sposób uczestniczyć w tych dwóch jakby ścieżkach. Natomiast jeżeli chodzi o te pojęcia, to one są częściowo zaczerpnięte z dyskursu akademickiego, a częściowo są wymyślone przez nas. Tylko że te pojęcia też nie wynikają z czystej refleksji. Znaczy one wynikały z pewnej potrzeby nazywania tego, co się działo. I takim jednym z pojęć, które pojawia się w tym antybezradniku i którego w ogóle nie było w polskim słowniku jeszcze 3-4 lata temu, to jest pojęcie ruchów miejskich. Tak? W tej chwili wszyscy uważają, że jest coś takiego jak ruch miejski. Co więcej, niektórzy tracą pracę ze względu na to, że nie współpracują z ruchem z ruchami miejskimi. Jak Państwo pamiętają, parę miesięcy temu dwóch urzędników warszawskiego ratusza straciło pracę. Nie pamiętam, który z nich stracił pracę za to, że nie współpracował z ruchami miejskimi, ale jeden z nich to był właśnie Gandzyk, o ile dobrze pamiętam. Tak? To jest pojęcie, którego nie było w polskim języku. Ktoś to prześledził, Mateusz Kokoszkiewicz to prześledził, on się pojawiło pierwszy raz w 2010 roku w druku. I po co nam ono było? Ono było po to, żeby pokazać, że to, co się działo wtedy w Poznaniu i w innych też miastach, myśmy wtedy już się orientowali, że podobne, jakby, podobny fenomen dzieje się w innych miastach, że to, nie jest ani tak zwany trzeci sektor, czyli NGO, ani to nie są partie polityczne. Bo w ten sposób na początku jakby media i wszyscy dookoła opisywali te zjawisko, czyli że jest trzeci sektor albo przyczółek czy zalążek partii politycznej. My uważamy, że jednak to jest coś innego i też sposób, i dużo osób na przykład zawsze nam zarzucało, że uprawiamy politykę. I mówimy, a przed mówiliśmy, że nie uprawiamy polityki, bo słowo hasło polityka kojarzyło się bardzo pejoratywnie jakby z życiem, z działalnością partyjną. Teraz już trochę się zmieniło w tym dyskursie i mówimy tak, uprawiamy politykę, ale to jest jakby inny rodzaj uczestnictwa w polityce. To jest dbanie o dobro publiczne, a nie uczestniczenie w życiu partyjnym. To jest jeden przykład, ich jest więcej, ale nie chciałbym zabierać dużo czasu. Wydaje mi się, że ważniejsze są przykłady i konkrety.
Właśnie machałem do osób, którzy chcą trochę jakby wejść, że tu są jeszcze miejsca wolne, więc można wejść do tej dyskusji. I może zanim ja zacznę zadawać kolejne pytania, trochę już Państwo wiedzą o tym bezradniku. Tak, o tej rzeczywiście zmianie bez zmiany. Czy wciąż czekamy na zmianę na górze? Czy jakby Kongres Słuchów Miejskich powstał trochę w tym kierunku, żeby rozwiązywać problemy, z którymi spotykamy się w naszych miastach trochę na innym szczeblu? Trochę się dzieje, trochę mamy nadzieję, że to przyspiesza, a jednocześnie dzieją się takie rzeczy niesamowite, które możemy obserwować na bieżąco i antybezradnik jest tylko odrobiną tej zmiany. A też jakby zapraszam Państwa do dyskusji o tym, jak Państwo odbierają w ogóle szansę na to, żeby tak jak tu siedzimy, indywidualnie, zbiorowo, móc rzeczywiście skutecznie walczyć o przestrzeń, bronić przestrzeni, pozytywnie na nią wpływać. Tak jakby w ogóle jak to Państwo odbierają. Zachęcam oczywiście do swobodnej wymiany zdań. To muszą być pytania do naszych gości. Mogą być Państwa komentarze. Jeżeli ktoś ma ochotę, to też... O właśnie. Ja sobie przekazywał mikrofon. Bardzo proszę.
Ja mam taki niepokój, który nie pochodzi z tego, że już przed domem wybudowano mi wieżowiec, tylko że jesteśmy przed czasem, kiedy autostrada A2 trafi do Warszawy. I oczywiście mówi się, że obwodnica no, rozwiąże wszystko, będzie wspaniale. Tylko tyle, że małym druczkiem jest napisane, że ta obwodnica będzie płatna. Od razu dla tirów, a za 2 lata dla wszystkich. Więc to znaczy, że za udogodnienie poruszania się po mieście będziemy musieli płacić. To nie będzie obwodnica miejska, tylko będzie obwodnica, rozumiem, płatna jakaś. Nie wiem, kto to będzie brał pieniądze za to. I czy wobec tego... Czy wobec tego jest sposób, żeby temu zaradzić? A może nie ma problemu, może ja się mylę. No, ale z tych korków, które są w tej chwili w Warszawie, teraz jechałem, to od ulicy Pięknej, właściwie w korku, od ulicy Pięknej, ale ja mi przez Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie, jechałem w korku. Więc... nie będzie mniejszego ruchu, jak się włączy A2. Jak to będzie? Czy to w ogóle jest do załatwienia, czy będziemy czekali, aż się stanie?
Nie, bo ja tu nie znam realiów komunikacyjnych Warszawy, natomiast no tak mogę patrzeć na przykładzie Poznania, gdzie mamy autostradę płatną do Poznania na potem odcinek kilkunastu kilometrów bezpłatnej autostrady, potem dalej płatną. Ja sobie nie wyobrażam, żeby obwodnica Warszawy miała być płatna, bo to jest jakiś komunikacyjny horror, nieporozumienie. Natomiast pewnie Państwo tutaj macie większą wiedzę w zakresie tym przeżywania. Tak, co chcesz powiedzieć?
No, ja nie mam wiedzy na temat autostrady obecnej, ale o ile pamiętam, sprzed lat zawsze to była, jeżeli się mylę, to mnie Grzesiu popraw, trasa niebieskich migdałów, tak? No, planowana bardzo dawno temu. Ale ja myślę, że nie załatwimy tutaj konkretnych spraw, konkretnej obwodnicy czy konkretnego obiektu, tylko chciałabym się odnieść do tego antybezradnika, o którym właściwie, który jest tematem tego spotkania, bo jest to niezwykle wspaniała inicjatywa i takiej jakby no to tak z serca płynącej, z potrzeby ogromnej, którą ruchy miejskie mają. Natomiast chciałam powiedzieć o tym, co ja widziałam niedawno. Miałam w rękach, nie przyniosłam jej dzisiaj, ale książkę wydaną przez Marostwo Paryża, Citoyen Engagé. Książka, która pokazuje właśnie poradnik, jak się poruszać w gęstwie przepisów, co kto komu może, krótko mówiąc, w mieście. Książka z przedmową wicemera, który napisał, że to jest specjalnie dla was, to jest dla mieszkańców.
Władze pomagają po prostu mieszkańcom.
To jest informacja o tym, w jakiej odległości można posadzić drzewo, w jakiej odległości można postawić garaż, co trzeba zrobić, żeby dostać mieszkanie socjalne. I to jest taka gruba książka. Ona jest na stronie internetowej Marostwa Paryża. I marzyłoby mi się, żeby miasta w Polsce mogły mieć takie poradniki, nie mówiąc o odwrotnej jak gdyby stronie, ale nie opozycyjnej, tylko może źle się wyraźliłam, nie chodzi mi o to, że ruchy miejskie są opozycją. Ruchy miejskie oczywiście odpowiadają na sytuację, która się w tej chwili wytworzyła, gdzie rzeczywiście jest pełna bezradność. A no nic, nie będę mówić o tym, co widziałam na placu Narutowicza, wsiadając do tramwaju, bo na tej nieszczęsnej skręcie tym domu pogrzebowym wyrosły metrowej wysokości litery. Napis, dom pogrzebowy, telefon, 22 ileś tam. Boże.
Skuteczny.
W Poznaniu jest takie cud, to jest na stronie, już tylko wyjaśnienie, stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która odpowiada za procedury planistyczne, jest coś, co się nazywa zaradnik. I to jest rzeczywiście taki poradnik dotyczący procedur planistycznych, ale on jest bardziej ukierunkowany na inwestorów, tak? Czyli jak ktoś chce zbudować dom, to jak gdyby co musi zrobić, żeby tam uzyskać pozwolenie na budowę, jak to jest większa inwestycja, to większych nie dotyczy, bo tam są wtedy postępowania środowiskowe i też o tym, jak to się dzieje, jak się uchwala plan i tak dalej. Natomiast jakby ten nasz punkt widzenia jest trochę inny i tu mamy doświadczenie takiej schizofrenii z władzami miasta, że siedzieliśmy kiedyś z kadrą architekta miejskiego. Właśnie chodziło o to, że władze miasta zależało, żebyśmy przystąpili do postępowania o warunki zabudowy dla osiedla koło rezerwatu Żurawiniec. To są tym słowem mniej więcej, nie wiecie Państwo, co jest ten rezerwat przyrody w granicach miasta. I myśmy do tego postępowania byli gotowi przystąpić i chcieliśmy i tak dalej, bo był wyścig między planem a warunkami zabudowy. Władze wiedziały, że jeżeli nie będzie strony, która gotowa jest zaskarżyć wydane warunki zabudowy, a być może będzie to konieczne, tak? Bo miasto nie będzie miało wystarczających argumentów formalnych, to warunki zabudowy będą wydane i teren zostanie zabudowany. Jednocześnie mieliśmy z tym urzędem za tydzień rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o uznanie za stronę winnej podobnego kalibru, nie, nawet większej sprawy w ostatnim czytaniu. I myśmy o tym mówili, dlaczego tu tak, a dlaczego tu tak. Tutaj chcecie, żeby przystąpili, a tutaj nie. On powiedział, że on nie wie, o co chodzi, tak? I to pokazuje jak gdyby, że to mówienie o opozycyjności jest jednak uzasadnione, bo taka sytuacja, w końcu myśmy wygrali w tym sądzie i zostaliśmy stroną i tak dalej. I to nie, nie jest wyjątek, to jest pewien standard, tak? Że jakby niejasne są mechanizmy, motywy, drogi dochodzenia i jedyna droga to jest po prostu jednak dość zdecydowanie w to wchodzić, tak? Ja nie muszę dociekać, dlaczego Urząd Miasta w tej sprawie trochę tak, a w tej sprawie trochę tak, chyba że sam jej powie.
To są tutaj dwa głosy, więc może wysłuchajmy tych dwóch głosów, pytań, komentarzy, cokolwiek by nie były. Tutaj mamy jeden, to tak widziałem, tak? Tutaj drugi.
Ja jeszcze dodam, że jeżeli chodzi na przykład o Dom Przewodni, to jest fantastyczne, że jest omówione w nim całe miasto, ale u nas miasta, co może za 10 lat w porównaniu z rozwojem francuskich miast i tej współpracy, może się wydarzy, bo na przykład Warszawa wydała taki przewodnik, jak działać w przestrzeni. I on właśnie omawia bardzo różne wymagania, paragrafy, prawa i tak dalej, z tym, że ogranicza się właśnie głównie do różnych drobnych ingerencji w przestrzeni publicznej. To jest jeden krok, a drugi jest taki, że Adamowicz, czyli prezydent Gdańska, też napisał taki, oni napisali z kolei taki przewodnik dotyczący tego, jak się budżetuje wszystkie działania w mieście i to wyszło w ramach budżetu partycypacyjnego, ale też tłumaczyli właśnie jak tam można i w kontekście inicjatywy lokalnej, więc może za jakiś czas.
Ma to pan Mariusz
Ma?
Dzień dobry Państwu. Ja tylko chciałem się odnieść na początek do pytania pana o obwodnicę Warszawy, bo to jest proste pytanie. Otóż obwodnica Warszawy nie będzie płatna, dlatego że jest drogą ekspresową. Więc jeżeli chodzi o samochody osobowe, to na pewno czy będzie drogą ekspresową i w części już jest ta drogą ekspresową, więc ta samochody osobowe pozostanie bezpłatna. Pytanie jest, co będzie z ruchem ciężarowym, od tego trzeba zrobić tak zwane prawne odstępstwo, które o ile wiem jest przewidywane. Jeżeli chodzi o autostradę, to już w ogóle, tak samo jest na Śląsku, do Gliwic dojeżdża pan płatnie, od Gliwic ma pan bezpłatnie aż do bramek w Pyrzowicach, w Brzęczkowicach w kierunku Krakowa, prawda, jak się idzie autostradą przez aglomerację śląską, więc, ale jeżeli chodzi o obwodnicę Warszawy, ona będzie po prostu bezpłatna. Natomiast...
Znaczy, że ja czytać nie umiem?
Nie, no to jest po prostu...
Że po dwóch latach będzie płatna dla samochodów osobowych również.
Nie, musiałaby się ustawa zmienić. Według obecnie obowiązujących przepisów tak być nie może. Chyba, że się ustawa zmieni, a nie wiadomo jest, czy ktoś na taki pomysł nie wpadnie. Na razie prawo jest prawe. Tylko powiem jeszcze a propos tutaj protestów i wyrastania różnych rzeczy przed oknem niespodziewanie. To z mojego miasta jest taki przykład, protest przeciwko budowie obwodnicy. Protestowała przeciwko budowie obwodnicy w zasadzie tylko jedna mała dzielnica, która dość skutecznie budowę tej inwestycji odkładała w czasie. No i tylko organizacje z tej dzielnicy, a w zasadzie jedna, była przeciwna. Reszta organizacji miejskich, społecznych w mieście była za budową. No i teraz chcę tylko powiedzieć, że nie zawsze organizacje miejskie działające są zgodne we wszystkim. Jedna jest za, druga jest przeciw. Także to jest taki problem, który można byłoby podyskutować. Czy organizacje miejskie zawsze mówią jednym głosem, bo chyba nie.
Jeszcze jeden głos, tak?
Tak, tutaj już ona jest.
Tak. Chciałabym powiedzieć tak, ponieważ autorzy antybezwarnika są z Poznania i nam wszystkim, wszyscy raczej wiemy, że Poznań jest najbardziej demokratyczny i ta partycypacja społeczna jest największa, to możecie sobie wyobrazić, jak jest gdzie indziej. To jest raz. Druga sprawa to jest taka, że wydaje mi się, że wszystko zależy od partnerów, którzy albo chcą ze sobą rozmawiać, albo nie chcą ze sobą rozmawiać. I te nasze próby oddolne nawiązania takiego dialogu, czy współpracy, czy na razie mamy problemy dlatego, że ci partnerzy po prostu nie chcą z nami rozmawiać. I dlatego bardzo trzeba, dokąd nie mamy wzajemnie do siebie zaufania, musimy rzeczywiście korzystać ze wszystkich narzędzi formalnych, formalno-prawnych, które daje prawo, bo inaczej po prostu nic nie osiągniemy.
Mówicie tutaj o tym, że miasto poprosiło was, żebyście przystąpili do postępowania.
No, formalnie nie poprosiło, bo nie wiadomo, o co chodzi, bo nie mogło.
Tak. Więc trzeba również zwrócić uwagę tym, którzy nie mają doświadczenia w tych planach, że również jeszcze jest trzecia droga postępowania miasta. Mianowicie, jak wiemy wszyscy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyscyplinuje czasowo wyłącznie obywatela. Miasta nigdy. W jednym przypadku, gdzie się rozpatruje uwagi, no ale okazuje się, że według urzędników to jest też taka deklaratywna tylko wskazanie tych 21 dni, a tak naprawdę to w ogóle ich to nie obowiązuje. A więc proszę Państwa, jest tak, że robi się plan zagospodarowania przestrzennego, ale się sprawdza, ile jeszcze decyzji trzeba wydać. No i się steruje po prostu procedurą planu. Mianowicie ten plan, który ma taki ład zaprowadzić i tak dalej, jego przygotowuje się. To projekty się przygotowuje, rozmawia się, przygotowuje, później się poprawia, później się przygotowuje, później się rozmawia i w międzyczasie ten sam urząd wydaje decyzje o warunkach zabudowy, które wprowadzają tam chaos, a na koniec urbaniści, którzy robią ten plan, ponieważ decyzje są ostateczne, sankcjonują to. I to, proszę Państwa, jest wszystko chore. Ciekawa jestem, czy jest ktoś z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, z Biura Architektury Planowania Przestrzennego. Poprosiłam, żeby ktoś był. Jest w Warszawie Komisja Dialogu Społecznego przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. I w zeszłym roku ta komisja podjęła taką uchwałę proponującą pani prezydent uzupełnienie ustawowej procedury o działania takie partycypacyjne, które w żadnym stopniu nie są sprzeczności, tylko uzupełniające. I nie ma nic. Jest po prostu cisza. To znaczy, że po prostu nigdy nie będzie dobrze, jeżeli partnerzy nie będą chcieli z nami rozmawiać. I dlatego bardzo ważne jest, wcale te przepisy nie są trudne, to się tak mówi i każdy się boi tego. To jest bardzo proste, każdy, kto umie czytać, po prostu w artykule 17 jest po prostu wyszczególnione, co kolejno i tak dalej. I po prostu trzeba tylko tego pilnować. No i niestety trzeba bardzo dbać o te sprawy, bo te plany są bezwzględnie obowiązującym prawem i też została wydana w Warszawie też z inicjatywy Komisji Dialogu Społecznego taka właśnie mała broszurka dla mieszkańców, żeby oswoić ich z tą procedurą, bo ona wcale nie jest taka trudna.
Tylko jedno słowo, sekundę dodam do tego, co Jola powiedziała. Jest taka procedura w Poznaniu, o tym, o czym mówiłaś, o tych planach. My mówimy o planach, które zostały przeniesione do zamrażarki. I pytając urzędników o tą zamrażarkę, co tam się dzieje z tym planem, oni robią takie wielkie, zdziwione oczy, że coś takiego w ogóle nie istnieje, a istnieje naprawdę. Także twierdzę.
To jest prawda.
Tak, tutaj jeszcze zostało włączone w tym głosie, jak poprzednim, dwie, nie wiem, czy to działa, będę mówił, dwie bardzo istotne kwestie. Czy jedno z współpracy z miastem, tak, tego, czy rzeczywiście miasto chce, czy też nie chce współpracować, to jest kwestia szczęścia albo przywileju. Tak? Rzeczywiście na tych samych przepisach można prowadzić zupełnie różne procesy planowania miasta. Wszystko zależy od tego odwoli. A druga kwestia, jakby też istotna, jest to, co można zrobić poza miastem, czyli co można zrobić dla siebie. Pan powiedział o organizacjach, które niekoniecznie z sobą współpracują albo niekoniecznie są w ogóle zainteresowane.
Nie sprawdzają nawet.
No, bardzo dobrze, nie wszystkie organizacje muszą mieć takie same zdanie. Bardzo dobrze, jak jest jakby dyskusja, ale ważne jest to, żeby w równym stopniu te organizacje były zaangażowane w proces, tak, żeby te uwagi padały. Ale też jakby ja tutaj, widząc urbanistów i architektów na sali, zapytanie, co można dla siebie zrobić urbanista, twój architekt, prawda? Bo rzeczywiście plany są skomplikowane, szczególnie jakby plany są metali trudne i czasami bez przygotowania. Można byłoby je trochę uprościć, można byłoby je opisać, nie zawsze to się dzieje. Tak? Być może nie trzeba zmiany prawa, żeby już tą drobną zmianę się przystajalność panów wywołać. Mamy jeszcze dwa głosy, tutaj był głos z tyłu, ja przychodzę mikrofon, potem pan Łuczek.
Witam. Szymon Ksiński, jestem studentem architektury, więc można powiedzieć, że w pewien sposób zaliczam się do, nazwijmy to, grona przyszłych specjalistów. Ja powiedziałem, że na chwilę to autostradą chciałbym dodać. Być może czytał pan o odcinku w stronę Łodzi. On rzeczywiście będzie ładny. Ale bramki są w Brwinowie, więc to nie dotyczy odcinka przebiegającego przez miasto. Natomiast ja chciałbym poruszyć kilka kwestii. Nie wiem, czy one są w tym wezerniku poruszone, bo niestety nie przeglądałem. Jedna to jest kwestia właśnie, jeżeli chodzi o to, że budzimy się i buldożer coś robi, no niestety często jest tak, bo mam wrażenie, że mieszkańcy trochę mało się interesują i ja często czytam o sprawach, że na przykład mieszkańcy zaczynają protestować, że gdzieś będzie budowana ulica, a okazuje się, że ona jest od 40 lat planowana i po prostu budynki, w których oni mieszkają, powstały w międzyczasie, kiedy ona już została zaplanowana. I to no jakby jest pewien problem, bo rzeczywiście no, można powiedzieć, że dzieje się coś, co mi się nie podoba, ale z drugiej strony teoretycznie można powiedzieć, że zamieszkując tam, jakby zgodzili się na to, że zamieszkują w miejscu, gdzie jest planowana droga. Natomiast ja jako na przykład osoba powiedzmy zainteresowana planowaniem, ja się czuję bardzo bezradny, jeżeli chodzi o to patrzenie w przyszłość. Bo często tu mówimy właśnie o reakcji na to, że coś się dzieje, i chcielibyśmy temu jakby zaradzić. Natomiast ja właśnie widzę taką potrzebę też, nazwijmy to, pewnych działań z myśleniem o przyszłości, których miasto nie podejmuje, a które moim zdaniem powinno by podjąć. I ja niespecjalnie widzę drogę, która mogłaby zmusić miasto do podjęcia tych działań. W Warszawie najlepszym takim przykładem jest prac Defilad, który jest od nastu lat odkładany i w zasadzie to głównie właśnie od władz zależy i niespecjalnie jakby jest droga, żeby je zmusić do jakichkolwiek kroków w tym zakresie. I na przykład z mojego punktu widzenia to jest problem i tu czuję się rozwalony. Jeszcze właśnie a propos partycypacji społecznej. U nas może jest to dość ubogie. Ja na przykład bardzo żałuję, że rzeczywiście procedura przygotowywania planu na przykład nie zakłada organizowania warsztatów z mieszkańcami. Bo wbrew pozorom urbaniście może to pomóc sporządzić plan. Natomiast kiedy właśnie już od samego początku włącza się tych mieszkańców w to planowanie. Natomiast jakby ciężko jest to zrobić, nawet jeżeli jakieś biuro by chciało zaproponować tego typu sposób działania, bo przepisy go nie przewidują. Więc no tak, ale często na przykład jeżeli organizuje się przetarg, to wiadomo, że jeżeli się cokolwiek dodatkowego robi, to to więcej kosztuje, tak? Więc
zaraz by się więcej czasu poświęca. Zaraz będą też mieli Państwo okazję do polemiki, prawda? Tak,
myślę, że tak. I pan Grzegorz, proszę bardzo. Dobry wieczór. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że każde tego typu spotkanie, ono w naturalny sposób zmierza do zaprezentowania, a może także znalezienia recept czy odpowiedzi, przynajmniej jakieś dosyć szczegółowe kwestie. One oczywiście na ogół egzemplifikują szersze problemy. Ja chciałem parę zdań powiedzieć na temat ogólniejszego znaczenia wydania tego bezradnika i pewnej sytuacji antybezradnika właśnie. To też jest polskie przejęzyczenie, dlatego że szczerze mówiąc ten tytuł jest dlatego dobry, bo on jakby zawiera pewną diagnozę. Pan Artur Celiński był uczestnikiem takiego panelu dyskusyjnego podczas sobotniego kongresu obywatelskiego, to był panel o miastach i tam jedna z panelistek bardzo apelowała o tak zwaną aktywność obywatelską. I oczywiście ja nie jestem przeciwny aktywności obywatelskiej, ale my jesteśmy w stanie wychodzenia ze stanu, my wychodzimy ze stanu bezradności, próbujemy wyjść ze stanu bezradności, więc jeszcze trudno mówić jest o faktycznej, świadomej aktywności. I ta zresztą sytuacja, ona faktycznie ewoluuje, bo proszę Państwa, Proszę zwrócić uwagę, jak to działało na przestrzeni tych 20 paru lat, kiedy mamy, powiedzmy to, demokratyczny system odrodzonego samorządu terytorialnego. Przez pierwsze 5 lat samorządy terytorialne w dziedzinie planowania przestrzennego posługiwały się ustawą o planowaniu przestrzennym z 1984 roku i pomimo, że wymagane było właściwie, że one powinny od razu, od pierwszego dnia funkcjonowania posiadać właściwe narzędzie także w sferze planowania przestrzennego, bo zostały obarczone zadaniem własnym ze sfery ładu przestrzennego, to posługiwały się ustawą jeszcze tą ancien reżimu, która kompletnie nie przystawała do systemu. Na ten temat się wypowiadał wielokrotnie profesor Regulski, profesor Kulesza, także nie chcę tego tematu rozwijać. Dopiero 5 lat później weszła w życie ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, która w sferze tak zwanej partycypacji przewidywała składanie protestów i zarzutów do planu. Prawda? Proszę zwrócić uwagę na samo znaczenie tych słów. Można było co najwyżej protestować i stawiać zarzuty. Sprawy kończyły się wtedy w sądzie. Jako ciekawostkę powiem, że jeszcze w tej chwili kilka procedur planistycznych w Warszawie nadal trwa na podstawie tamtych przepisów, bo one jeszcze są w sądzie. Prawda? To też nie jest może czym niczym złym, to właśnie w Poznaniu chyba chłopak od Poznania kiedyś powiedział jeszcze, że są jeszcze sądy w Berlinie, prawda? Jak miał tam jakiś problem z władzą. Dzisiaj w tamtych czasach można było liczyć na sądy, bo proszę zwrócić uwagę, jak to się zmieniło legislacyjnie. Obecna ustawa dopuszcza po pierwsze składanie wniosków, po drugie debatę publiczną, a po trzecie wnoszenie uwag do projektów dokumentów planistycznych. Językowo to się bardzo zmieniło, ale mamy przepis artykułu 6 ustawy, który mówi, że sposób rozstrzygania wniosków ani sposób rozpatrywania uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, czyli niby się zmieniło na lepiej, ale jednocześnie już sprawy nie można dochodzić w zasadzie, w sądzie, no bo już ustawa od razu to wyklucza, nie mówiąc o tym, że debata publiczna formalnie rzecz biorąc nie ma najmniejszego znaczenia. Ona musi być co prawda udokumentowana w procesie planistycznym, ale z tego nic nie wynika. Uczciwi urzędnicy mówią przynajmniej uczestnikom debaty publicznej, że wszystko to, co mówicie dzisiaj, to nie ma znaczenia i tak musicie wnieść uwagi na piśmie. Prawda? Bo niektórzy tego nie mówią, więc uczestnicy debaty publicznej po przedstawieniu problemu są przekonani, że o to coś załatwili podczas debaty publicznej. Oczywiście jest to nieprawda. Z tego wszystkiego wynika najogólniej taki wniosek, że to na pewno trzeba zmienić, jakoś tam poprawić. I notabene w tej dziedzinie również głosy środowisk fachowych, którzy niekoniecznie wiedzą lepiej, na przykład Główna Komisja Urbanistyczna Architektoniczna, wielokrotnie stwierdzała, że potrzeba partycypacji społecznej, zwiększenia partycypacji społecznej w obecnym systemie planistycznym polskim jest konieczna. Te same zresztą głosy padają z innych środowisk. W projekcie społecznym Polskiej Polityki Architektonicznej jest też cały, jest kilka akapitów, które razie mówi, że potrzeba tą partycypację społeczną poprawić w planowaniu. Jest pytanie, czy koniecznie i czy tylko poprzez zmianę przepisów, czy też poprzez wykorzystywanie istniejących. Dlatego, że no tutaj jest sprawa dialogu. Tutaj kolega powiedział przed chwileczką, że nie robi się tych warsztatów. Nie robi się w Warszawie, a robi się gdzie indziej, prawda? W ramach tych samych przepisów. Więc jest to kwestia dialogu, jest to kwestia chęci współpracy, prawda? Potrzeba edukacji. Niektórzy burmistrzowie w Warszawie organizują spotkania przed formalną procedurą planistyczną, żeby poinformować mieszkańców dzielnicy, co to w ogóle jest to składanie wniosków i dlaczego to jest ważne, prawda? I dlaczego ten plan jest robiony. Na Ochocie. Było spotkanie przed procedurą faktyczną planistyczną planu rejonu bodajże Szczęśliwic. Przyszło na nie 400 osób, prawda, którzy chcieli się dowiedzieć, co to tak naprawdę są te wnioski, w jakich granicach jest ten plan, bo to jest, proszę Państwa, wszystko kwestia dobrej woli. Jak się przeczyta ogłoszenie o rozpoczęciu procedury planistycznej w Warszawie, to nawet fachowiec musi najpierw wziąć lupę, mapę, gdzie są ujawnione granice z numerami i narysować sobie samemu, jakie granice są granicami planu. Bo tam na ogół nie ma żadnych informacji w prosty sposób rozumianych. Nie ma mapki. Ale gmina Lesznowola, na przykład jakaś inna gmina podwarszawska, jak daje ogłoszenie o procedurze planistycznej, to zamieszcza mapkę. Wszystko jest w ramach tych samych przepisów i nie ma zakazu zamieszczania mapki, nie ma zakazu
takiego delimitowania i opisywania w uchwale rozpoczynającej procedurę planistyczną proces planu miejscowego, żeby każdy mógł się zorientować, czy jego domek, czy jego działka jest w granicach planu, czy poza granicami planu. Czy on faktycznie musi poważnie to ogłoszenie potraktować i starać się zgłosić wnioski, a ewentualnie później uwagi, czy jest to mu obojętne, prawda? Więc to są zupełnie elementarne sprawy i w tym sensie wydawnictwa tego typu jak Antybezradnik są kapitalne. Ja zresztą powiedziałem publicznie w nieco innym gronie, że żałuję, że moje towarzystwo, czy nasze towarzystwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, nie zdobyło się na tego typu wydawnictwo. Prawdopodobnie jest to kwestia języka. My posługujemy się żargonem i byłoby być może trudno nam napisać tego typu poradnik. Nam jest łatwiej do inwestorów. I tu jest racja, że miasta wydając wcześniej swoje poradniki, bardziej kierowały je w stronę inwestorów niż innych interesariuszy, prawda? Czyli tych, którzy by chcieli nie jako inwestorzy, ale współwłaściciele przestrzeni miejskiej, członkowie wspólnoty samorządowej, bo przypominam, czym jest gmina samorządowa. To jest wspólnota, którzy tworzą wszyscy mieszkańcy, prawda? W związku z tym oni mają takie samo prawo, a może nawet większe prawo do współzarządzania przestrzenią niż inwestorzy, którzy przychodzą z zewnątrz. Ale ustawa o planowaniu i zarządzaniu przestrzennym tych podmiotów nie różnicuje. Ustawa o wszystkich takich mówi wszyscy zainteresowani. Prawda? W związku z tym pan Jan Kowalski, który nawet nie ma domku czy mieszkania, a mieszka kątem u kogoś, ma takie samo prawo zgłoszenia wniosków i uwag do planu miejscowego jak wielki inwestor, który notabene nie musi mieć nawet biura w danym mieście, a jest teraz pytanie, jak te wnioski, jak takie uwagi są rozpatrywane, prawda? Na które wnioski i które uwagi organ, który je rozpatruje, większe przywiązuje znaczenie. W związku z tym ja, proszę Państwa, twierdzę, że ten antybezradnik i nie wchodząc w szczegóły na tym chcę skończyć, ma takie znaczenie. Jest to po prostu próba wyedukowania czy podjęcia pewnych działań edukacyjnych, które kapitalnie próbują wskazać na możliwość obecności w tym wszystkim. I to jest notabene również świetna ilustracja, jak się zmienia postawa tego wszystkiego, co najogólniej, zwłaszcza obserwatorzy zewnętrzni, nazywają ruchami miejskimi. Jeszcze kilka lat temu ruchy miejskie, proszę Państwa, bez złośliwości to mówię, koncentrowały się na tak zwanej partyzance miejskiej, czyli jak ja to mówię, sadzeniu drzew na cudzej działce w nocy, prawda? Albo kontestowaniu pewnych zdarzeń arbitralnie prowadzonych przez władze miasta. Dzisiaj ruchy miejskie proponują wykorzystanie do swoich publicznych celów, tych samych narzędzi, które stosuje miasto do zarządzania przestrzenią. I to jest niesłychanie konstruktywne i ja bym powiedział tak, jeżeli miasta tego nie zauważą i nie otworzą się na to, to podejrzewam, ruchy miejskie będą musiały wrócić do partyzantki miejskiej, a nie do konstruktywnych działań, prawda? No bo to jest rodzaj testu. My chcemy się w to wszystko wpisać, potrzebujemy dialogu, używamy tych samych narzędzi, których używacie wy, prawda? I jest pytanie teraz, jak to zostanie odebrane. Proszę Państwa, są prace legislacyjne, które prowadzą w odwrotnym kierunku, do ograniczenia narzędzi partycypacyjnych, a nie do wzbogacenia narzędzi partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym. Wszystko pod hasłem usprawnienia procesu inwestycyjnego. To tyle, dziękuję.
Dziękuję Panie Grzegorzu, bo mam nadzieję, że nie przyjdzie nam noc zmieniać planów, ale może za kilka granice.
A propos, może zacznę, bo parę punktów sobie zanotowałem. Odnośnie tego, o czym mówił pan Grzegorz Buczek, że my mamy takie doświadczenie, że plan został zaskarżony i jakby zablokowany, ale z powodów formalnych. Właściwie to jest jedyna droga, tak? Że jeżeli nie jest dotrzymana procedura, to faktycznie plan jest traktowany jako narzędzie, wyraz autonomii gminy. Jeżeli by w Poznaniu na Placu Wolności chciano postawić piramidę Cheopsa, bo takie miałby ambicje, to dla mnie taką piramidą jest stadion miejski, ale tam Inea stadion, to gdyby dotrzymali procedur, to właśnie nic byśmy z tym nie mogli zrobić, tak? Bo wszystko jest proceduralnie w porządku, to najgłupszą decyzję władze gminy mogą przeprowadzić i już. Także trochę jest tak, my to staramy się sygnalizować tam, że jest pewien wymiar, ponieważ jakby stan przestrzeni jest wyrazem relacji interesów rządzących przestrzenią w gminie, no to
jak gdyby pewną drogą jest droga polityczna, tak, bo jest dość, jest trudniej radnym przyjąć trudnie. Ja nie mówię, że nie mogą, bo oni mogą to zrobić i robią, tak, ale jest trudniej, zwłaszcza jeżeli jest polaryzacja w Radzie, a bywa, ale nie zawsze, wokół którego jest duże napięcie, krytyka w mediach i tak dalej. Także to są takie, zwłaszcza jeżeli jest druga kadencja, druga połowa kadencji, tak, to rady, to wtedy jakby już się myśli o tym, co o mnie piszą, jak ja głosuję i tak dalej. Chociaż na taką radykalną decyzję o dyscyplinie klubowej, no to nie ma siły, zwłaszcza jeżeli prezydent i rada jest tej samej opcji politycznej, to niewiele da się zrobić. Dlatego my też tak trochę prowokacyjnie lansujemy to pojęcie demokracji przestrzennej, bo przestrzeń miasta się przedstawia jako takie dobro, które wszyscy ciągną do siebie. Tak? To znaczy najwyraźniej widać, że ciągnie biznes, ciągną władze polityczne, czy władze administracyjne polityczne często na jedno wychodzi, bo mają pewne ambicje. Niekoniecznie, bo stadion nie jest wyrazem interesów ekonomicznych, bo to jest antyekonomiczne przedsięwzięcie stadion w Poznaniu, ale jest wyrazem ambicji i zamiłowań piłkarskich elity rządzącej. Tak? Czyli tu grają, no, mieszkańcy też próbują ciągnąć do siebie i to jest racją. Dlaczego my mamy być pozbawieni prawa, że tak powiem, ochrony swoich potrzeb i interesów, skoro inne podmioty w ramach tak zwanej wolnej gry sił na rynku i w demokracji i nie są pozbawione, więc z tego korzystamy. Oczywiście są też inne podmioty. W Poznaniu to jest ta armia z tą bazą wojskową, jest kościół, który teraz wyciąga różne rzeczy, jest uniwersytet, który jest autonomiczny wobec władz samorządowych i on się, tylko że wojsko jest kompletnie niezależne, natomiast kolej już jest zależna, tylko ma swoje pieniądze, a uniwersytet ma swoje. Także to jest tak się przenosi na, że mówię o tym jako demokracji przestrzennej, to jako o pewnym sposobie regulowania, rozstrzygania tych konfliktów interesów, który nie będzie takim carskim, tak? Czyli ukazem, decydujemy już, tylko negocjujemy, rozmawiamy i tak dalej. Natomiast chciałem jeszcze się odnieść tutaj do paru konkretów. Zacznę od tych nieszczęsnych warunków zawodowych, o których mówiła Jola Piecuk. Ja dotarłem do takiego dokumentu, zbierając materiały do książki, gdzie jakaś władza samorządowego kolegium odwoławczego, nie wiem jak się ta władza nazywa, ale jakaś tam istotna władza, strofuje prezydenta Poznania, że on nie wydaje warunków zawodowych tak, jak inwestorzy chcą. I w pierwszym okresie, kiedy ja w tej chwili nie pamiętam z jakiego to było okresu, ale dość wczesnego, władze odrzucały. Właśnie traktują, tak jak Adler powiedział, traktują warunki zawodowe jako rozwiązanie na okoliczności wyjątkowe, więc nie dawały. No i się okazywało, że zaczęły przegrywać skargi w SKO, potem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. No i ponieważ tego trochę się nazbierało, no to SKO strofuje, że no tak nie można, bo to blokuje rozwój, to jest niezgodne z prawem przede wszystkim i tak dalej. Także te władze, dlatego my mówimy, że ten antybezradnik też mówi trochę o bezradności władz, bo oczywiście są takie sytuacje, gdzie jest biznes, który jest zakolegowany z urzędem i to w zasadzie mniej więcej wiadomo, który deweloper w Poznaniu jest zakolegowany bardziej, który mniej, a który deweloper nie i wtedy jest taki żurawinie, że deweloper akurat nie był zakolegowany, no to władze chciały być okej, tak? I my ochronimy rezerwat, bo to nie jest nasz kumpel. Natomiast często jest tak, że oni rzeczywiście niewiele mogą zrobić. Jeżeli nie mają, to w przypadku drzew nam to wyszło, że na ucho nam powiedział dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, mówi, słuchajcie, jak do mnie przychodzi inwestor i chce zgodę na wycięcie drzew i jak nie ma drugiego uczestnika postępowania, to ja muszę ją dać. Ja mu muszę dać, a gdybyście wy... Okazało się, że żadna organizacja ekologiczna w Poznaniu nie przystępuje do postępowań administracyjnych o zgodę na wycięcie drzew. No więc myśmy zaczęli przystępować i się trochę namieszało, bo urząd miasta chciał wyciąć tam koło stadionu tego nowego tam 50 tysięcy drzew i krzewów i trafił na nas i mu się trochę opóźniło. No ale wyciął. Tylko, że musiał nasadzenia kompensacyjne zrobić. Także ta sprawa jest w sumie dość dramatyczna, niekiedy także dla drugiej strony. Teraz jeszcze dwie rzeczy, bo tutaj kolega student architektury jakby trochę kontestował taki opis sytuacji, że mieszkańcy nie wiedzą. Otóż dzieje się tak, że ze względu na to, o czym Jola Piecuk mówiła, władza nie jest związana z żadnymi terminami, jeżeli chodzi o plany, to właściwie sama władza nie wie, co będzie gdzie, ponieważ jak gdyby są rozważane różne warianty. Od momentu wywołania planu, my mamy takie plany, które kilkanaście lat sobie leżą, to jeżeli potencjalny na przykład
budowniczy domku jednorodzinnego pójdzie do urzędu, będzie chciał się dowiedzieć, co ma być w okolicy, czy ja mam kupić tą nieruchomość, tą działkę, czy ja mam się starać, bo ja bym chciał być z dala od arterii jakiejś, o dużym natężeniu ruchu i tak dalej, to się okazuje, że nie uzyska takiej informacji wiarygodnej. Także ja się sprzeciwiam generalnie przerzucaniu tego, że ludzie zawsze marudzą. Ludzie najczęściej nie mogą się dowiedzieć, co ma być, dopóki nie ma prawomocnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale stąd to hasło na przykład oportunizmu planistycznego, bo jak to ono się urodziło, to jest nazwa postawy Poznańskiej Byłej Komisji Polityki Przestrzennej w Radzie Miasta, że argument takiego stabilnego poczucia bezpieczeństwa przestrzennego, które jest w ogóle warunkiem sensownego inwestowania. Oni w ogóle tego nie przyjmowali. Oni mówili, sorry, pojawi się fajny inwestor, duża inwestycja, to my zgodzimy się na budowę, bo miasto zyska, rozwój będzie, wszyscy będą zadowoleni. Czyli w tym momencie to też uderza jednak w ten biznes, bo były przypadki, gdzie w takiej trochę przemysłowej dzielnicy Poznania pewna fabryka obawiała się, że jak w trybie warunków zabudowy obok powstania osiedle mieszkaniowe, to ona z czasem zostanie zmuszona do wyprowadzki, ponieważ będą to tam jakieś kwestie chemiczne były, emisja zanieczyszczeń, hałas i tak dalej, czyli ład przestrzenny służy wszystkim. A ta polityka pod hasłem oportunizmu planistycznego jakby podważa w ogóle zasadność tego planu i tak to się toczyło. I ostatnia kwestia to jest kwestia tych właśnie różnic zdań między organizacjami miejskimi. To znaczy, gdybym chciał to okpić, to bym powiedział tak, że znam przypadki, gdzie deweloperzy zakładają organizacje miejskie, bo mieliśmy taki przypadek, taką nieformalną akcję zbierania podpisów, to na Szczeszynie w sprawie przystanku kolei aglomeracyjnej, no bo tak to się po prostu robi, tak? Więc my mamy szczęśliwie takie doświadczenia w Poznaniu, bo badaliśmy w swoim czasie parę lat temu konflikty miejskie i się okazało, że to były głównie konflikty o przestrzeń, już kończę. I generalnie to były jednak konflikty w pionie, to znaczy ośrodki decyzyjne związane władzy publicznej i jej zaplecze, a mieszkańcy. Natomiast stosunkowo było mało konfliktów poziomych, chociaż one zaczynają się pojawiać, czyli na przykład rowerzyści chcą drogi rowerowej, a mieszkańcy chcą miejsca parkingowe. I wiadomo, że miejsca parkingowe wybuchnie trzecia wojna światowa, więc sytuacja jest dość beznadziejna. No i wtedy toczą się negocjacje, tylko że jak gdyby władza publiczna jest kompletnie do tego nieprzygotowana i w zależności od tego, kto na co stawia, na jakie podmioty, na kierowców się generalnie stawia, tak? Bo to jest ogromny, na kibiców się stawia, na kierowców się stawia, bo to są masy ludzi i oni są potrzebni w wyborach. Ale jak gdyby rozwiązania trzeba o jakichś technikach negocjacyjnych. Ten pomysł warsztatu jest bardzo ważny. U nas są... Mam się, dobra, kończę. U nas coś takiego jest, ale to jest w książce, to nie będę mówił. Proszę.
Ja już nie chciałbym się wdawać w te szczegółowe studia przypadku, bo przeczytałem książkę bardzo szczegółowo i napisałem nawet recenzję do magazynu Miasta. Polecam wszystkim do przeczytania, nie będę się powtarzał, mówił co tam jest w tej mojej recenzji skromnej, czy tam raczej nie recenzji, może tylko takim tekście opowiadającym o tym, co jest i co ja tam dostrzegam. Ja myślę, że warto chyba powiedzieć o takiej sprawie, którą się dostrzega, jak się przeczyta ten antybezradny. Znaczy jest to, że ja jestem architektem też i zajmuję się tymi sprawami, powiedzmy, na co dzień i pracując w tym zawodzie i ucząc. Jestem tu też z tego powodu, że jesteśmy tak wszyscy, że jest ten festiwal Warszawa w budowie pod hasłem Zawód Architekt. Ja myślę, że trzeba o tym rozmawiać. Co architekt powinien wiedzieć, robić, chcieć. I student architektury pewnie potwierdzi, że na wydziałach architektury pewnie nie ma takiej, nie ma przekazu wiedzy na temat współpracy w tej triadzie, o której się mówi w antybezradniku. To znaczy o tej triadzie, która powinna być w jakimś rodzaju równowagi, ale też przy świadomości pewnych priorytetów. Kto ma jaką ważność. Triada, to wiemy, już o tym jest cały czas mówione, to jest społeczność większa, czy społeczność lokalna, władza samorządowa, no i ci inwestorzy. Czasami może się tam pokrywać, ale generalnie to jest
się rozgrywa w tym. Natomiast no, na wydziałach architektury pewnie uczy się bardziej o tym, że ta triada to jest inwestor, architekt i wykonawca, a może mało się mówi o tych sprawach właśnie korzystania z wiedzy, która w tej większej triadzie istnieje. Bo myślę, że tu chodzi o to, żeby uznać, że wśród społeczności, wśród tak zwanych zwykłych ludzi, którzy chcą normalnie mieszkać, którzy chcą jakoś tam normalnego miasta, chcą dojechać do pracy, chcą żyć, chcą w ciszy i tak dalej. Każdy chciałby. Zarówno wśród nich, jak i wśród przedstawicieli wybranych w końcu władz, jak i wśród tych czasami określanych jako ci krwiożercy inwestorów czy deweloperów, no są ludzie mądrzy. To znaczy, że jest mądrość, no, oprócz tej chciwości, pazerności, o której się mówi, na pewno głównie skojarzenie z inwestorami i z władzą, która jest skumana, że tak powiem, jak tu mówimy, to przecież są ogromne pokłady mądrości i można z niej korzystać. Oczywiście ta szala powinna się przechylić właśnie z tej chciwości, pazerności i głupoty do mądrości, jakiejś empatii, prawda, do innych wartości. Ja myślę, że tutaj jesteśmy chyba w procesie, mam nadzieję, jakiegoś pozyskiwania tej świadomości szerszej w społeczeństwie, czy która może prowadzić do pewnej zmiany. No, gdyby ktoś tu siedział na przykład z kraju, że tak powiem, bardziej cywilizowanego w tym względzie, to znaczy w tych sprawach przestrzennych, to pewnie by się zdziwił z tej dyskusji nieco, no bo tu jesteśmy troszkę jeszcze w takiej sytuacji dzikiej, no, nieucywilizowanej. Mnie się wydaje, że jesteśmy trochę jeszcze na krawędzi w Polsce pomiędzy takim rodzajem neofeudalizmu a populizmu. Jeśli można by było to rozwijać, to, ale nie chcę tego rozwijać. Myślę, że trzeba o tym myśleć pewnie, żeby dojść do prawdziwej demokracji, która polega na dochodzeniu do tego, co się nazywa tym motem, słowem konsens, czy zgoda. No, potrzebujemy bardzo wiele jeszcze. No, niewątpliwie taki antybezradnik. Jeszcze druga książka w tej chwili wyszła, też polecam, można ją dostać w internecie, no to jest ten Ochocki model dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, ONDO. Kto nie ma tej książki, czy kto jej nie zna, to bardzo polecam, bo tam ona jest cieńsza i przekazuje też wiedzę z naszego warszawskiego poletka na temat tego, co tu można było zrobić na Ochocie we współpracy socjologów, architektów, urbanistów. Myślę, że te doświadczenia należy na pewno rozwijać. Dziękuję.
Ja przepraszam, tylko jedno zdanie chcę powiedzieć, bo Kongres Urbanistyki Polskiej, ten z 2012 roku, miał fantastyczny tytuł, tak? Przewodni, odpowiedzialni za miasto. I po prostu w takim dialogu i spieraniu się między nami powinniśmy uczyć się właśnie wzajemnie i szanować i dojdziemy do tej demokracji i do tej bardzo konstruktywnych dyskusji, jeśli będziemy właśnie wierzyć, że partner też może coś wnieść, że ci mieszkańcy mogą pomóc urbaniście czy architektowi. Pan profesor Kulikowski zawsze używa tego sformułowania ducha miejsca, prawda? Że to jest, że urbanista przychodząc i planując, on planuje przecież dla tych mieszkańców, którzy w tej przestrzeni mają żyć. Więc on powinien chcieć, i namawiam studenta architektury, żeby chciał bez względu na obowiązki czy nakazy z ustawy, żeby chciał się z tymi mieszkańcami spotkać, bo jeśli Państwo się zgodzicie, to chyba mieszkańcy mają być beneficjentami tego planu. Czy może nie?
Teraz to jeszcze oddam głos panu z sali, lecz tak, mam wrażenie, żeby w tej dyskusji nie padły dwa kluczowe słowa. Znaczy, po prostu
na chwilę musiałem wyjść, może akurat wtedy, media i edukacja. Może dlatego, że straciliśmy wiarę w oba te zjawiska. Ale rzeczywiście jest jakby, że rzeczywiście ludzie nie są nauczeni interesu społecznego, jeśli chodzi o planowanie. Tak? Rzeczywiście trudno oczekiwać od nas mieszkańców, że będziemy rozumieli, dlaczego nie możemy budować autostrady akurat przy moim domu, dlatego musimy to zrobić gdzieś indziej albo odwrotnie. Prawda? Generalnie nie wiemy tego. Nikt nas nie mówi o tym, jakie są konsekwencje planowania przestrzennego w miastach. Nie ma tego w programie edukacyjnym szkół, bo przynajmniej nie było wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę, może teraz już jest, ale wątpię. Prawda? Nie ma jakby też rozumienia tak, jak wszystko funkcjonuje, tak jakby rzeczywiście. I chodzi tu o bardzo zaawansowaną wiedzę na temat tego, jak czytać plan i wiedzieć, gdzie rury są położone tym wszystkim, ale być może podstawowe konsekwencje tego, że jeżeli planujemy ulicę szeroką na trzy pasy, to ten ruch będzie jednak dosyć bardziej natężony niż na małej, ograniczonej uliczce. No i media lokalne. Tak, rzeczywiście często jest tak, że gdyby nie media lokalne, to pewne sprawy by nie wychodziły. Tak, w Warszawie dobrą wyborczą, ale w innych miastach niekoniecznie to istnieje. Tak, że rzeczywiście po prostu niektóre media lokalne w ogóle się zajmują tymi tematami. Ale to jest jakby też kwestia antybezradności. Oddaję panu głos, bardzo proszę.
Rozumiem, że się można przedstawiać, tak?
Oczywiście.
Bartłomiej Kolipiński, jeden z obecnych na sali zawodowych urbanistów, ale urbanista bardziej wierzący niż praktykujący. I chciałbym podziękować za to spotkanie, ponieważ moja wiara się troszkę wzmocniła. Z reguły jest tak, że jak wychodzę z pracy, to ta wiara gaśnie, natomiast i słabnie, natomiast jak się spotkam właśnie w takich okazjach, to ona trochę znowu jest taka większa, ta wiara. Otóż, proszę Państwa, no rzeczywiście jest źle w tej dziedzinie, o której rozmawiamy, z różnych powodów, z różnych przyczyn, ale chyba to, co jest najważniejsze, to jest to, co kiedyś powiedział mój przyjaciel Krzysztof Domaracki, ten, który zaprojektował krakowskie przedmieście, że planowanie przestrzenne to jest sztuka, jeżeli jest sztuką, to jest sztuką rozmowy, dialogu. Otóż my w tych naszych działaniach bardzo często traktujemy dialog jednostronnie. To znaczy tak, bardzo dobrze potrafimy mówić i całkiem źle słuchać. I to jest, muszę powiedzieć, bardzo często taka przeszkoda, żeby rozmawiać. Myślę, że po stronie ruchów miejskich, strony społecznej, co jest fenomenem, zjawiskiem, aczkolwiek zaraz coś jeszcze do tego dodam, to jest przede wszystkim, żeby uczyć się rozmawiać, a nie tylko słuchać tych urbanistów i urzędników, uczyć się mówić, ale to znaczy uczyć języka tego bardzo trudnego, prawda? Bo to jest kwestia rzeczywiście. Ja, to znaczy tutaj nie zgodzę się, że ustawa jest prosta, tylko trzeba ją stosować i troszkę więcej robić niż ustawa przewiduje. Oczywiście ja też twierdzę, że w Polsce generalnie ludzie są mądrzejsi niż ustawy przewidują, zwłaszcza i to zarówno po stronie samorządowej, czasami jak i po stronie społecznej, ale tym niemniej obowiązują pewne zasady, tak zwana zasada legalizmu, etc., etc., które bardzo utrudniają takie racjonalne działania. I proszę Państwa, to jest podstawowa sprawa, że my rzeczywiście tutaj, jak kolega Grzegorz powiedział, dlaczego my takiego antybezradnika jako stowarzyszenia społeczne, zawodowe, jakoś nie potrafiliśmy napisać w list taką inicjatywą. Myślę, że to jest rzeczywiście, jak Grzegorz powiedział, kwestia, że my takim językiem nie potrafimy mówić, bardziej hermetycznie mówimy i tak dalej. Myślę, że może troszeczkę też nasze środowisko jest troszkę pewną, jakby to powiedzieć, na sumieniu pewne sprawy, o których dzisiaj tutaj się też dyskutuje. W związku z tym to może jest pewna przeszkoda. Ale chciałbym odnieść się do jednej kwestii, proszę Państwa, która tutaj jest, bo ja przeczytałem antybezradnik i chciałbym odnieść się, nie to, że krytycznie, tylko zwrócić uwagę na pewne zjawisko, proszę Państwa. Otóż ta patologia, jaką jest decyzja o warunkach zabudowy, zaczyna być oswajana już. I troszeczkę wydaje mi się, że również w Państwa książce ona już jest lekko oswojona. Bo już się mówi o dwóch porządkach, o porządku planistycznym i o porządku decyzyjnym. I słusznie, że panowie mówicie, jak się zachować w przypadku planu, a jak się zachować w przypadku decyzji. Ale proszę Państwa, to jest patologia. No niestety wśród, że tak powiem, wybitnych naukowców prawa z Waszego miasta, pojawiają się poglądy, prawda, że jest wszystko w porządku, że to jest norma, że tak powinno być. że planu, znaczy kształtowanie ładu przestrzennego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy jest tak samo prawomocnym działaniem, jak to poprzez plan. Oczywiście to jest woda na młyn dla tych samorządów, które nie chcą robić miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ale proszę Państwa, decyzja o warunkach zabudowy jest patologią, jest kuriozum. To o tym nie można mówić za granicą, bo to jest narażanie naszego państwa na ośmieszanie, prawda? To znaczy, no, że my potrafimy, znaczy wprowadziliśmy rozwiązanie takie, ta decyzja o warunkach zabudowy. A o czym tutaj się też nie mówi? Dlaczego to jest patologia? To jest patologia, proszę Państwa, dlatego, że zawsze strona społeczna przegra z mocnym inwestorem, ponieważ on wynajmie kancelarię prawną, na której strony społecznej nie stać. Obserwuję to wyraźnie w swojej praktyce zawodowej, bo spotykam się z tymi sprawami. No po prostu, no ten deweloper, co prawda ja jestem przeciwny, żeby z niego robić czarnego luda, z tego dewelopera, ale niemniej, no z reguły ten inwestor, prawda, on wynajmuje kancelarię prawną, a biedny sąsiad, albo nawet jakaś grupa sąsiadów, która się zawiązuje, no nie bardzo potrafi się w tej materii prawnej poruszać. I ta sprawa, że tak powiem, tutaj jest bardzo, bardzo, trzeba mocno stawiać. I tak jak tutaj kolega Grzegorz powiedział, no należy zdecydowanie krytycznie odnosić się do tej instytucji, jaką jest decyzja o warunkach zabudowy, a nie oswajać się z nią. Nie mówić, że to już jest też jakieś rozwiązanie. A na koniec chciałbym tak troszeczkę, jesteśmy w Muzeum Historii Miasta Stołecznego Warszawy, to chciałbym powiedzieć tutaj koleżance Eli Szelińskiej. Otóż w 1918 roku został wydany plan regulacyjny Miasta Stołecznego Warszawy z wersją popularyzatorską w 1918 roku. Także również w Warszawie. Później był taki drugi też taki plan popularyzatorski, ale to był plan sześcioletni Bolesława Bieruta o budowie Warszawy, a potem już nie było takich popularyzatorskich opracowań. A więc może rzeczywiście tak źle nie jest. I jeszcze jedno. A propos tego, co któryś z panów mówił, że to jest takie nowum, ruchy miejskie, że od 2 lat, że wcześniej tego pojęcia nie było w naszym języku, w naszej narracji, jak to się teraz mówi. No, rzeczywiście, tego nie było. Natomiast czy nie było społecznych przejawów protestu na kwestie związane z planowaniem przestrzennym, to tego bym nie powiedział. Jestem współautorem takiej analizy z kolegą socjologiem Tadeuszem Burgerem, wydanym w 1984 czy 5 roku w biuletynie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, opatrzonej wstępem profesora Jałowieckiego, gdzie zbadaliśmy konflikty przestrzenne na tle planowania przestrzennego w latach w pierwszej połowie lat 80. Chyba nie muszę Państwu mówić, co to były za lata. Otóż strona społeczna, wtedy jako ciekawostkę powiem, znajdowała swoich sojuszników w takiej instytucji, która dla większości z Państwa nic nie powie, ale ją rozszyfruje, jakim był PRON, Patriotyczny Ruch Obrony Narodowej. Otóż proszę Państwa, naprawdę to było zaskakujące, jak wiele konfliktów społecznych związanych z przejmowaniem ziemi, właśnie z planami zagospodarowania, można było w pierwszej połowie lat 80. wygrywać. To mówię jako ciekawostka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Za chwileczkę, bo powoli się zbliżamy już do końca naszego spotkania, więc myślę, że głos autorów zachowano pytanie na koniec podsumowania. Ja myślę, że mamy jeszcze czas tak na jedno pytanie, komentarz, czy jeszcze ktoś? Ja zaraz pan zabieram mikrofon, proszę. To za chwileczkę, tak. Jeden głos, trzeci.
Czy ktoś Państwa jeszcze ma?
Nie. Dobrze, to na tych 3 głosach przestaniemy i na jeden głos. O to
za chwileczkę.
Może być.
Ja się krótko przedstawię, Justyna Marciniak, Stowarzyszenie Mieszkańców Grunta Warszawa. Ja mam takie 2 uwagi, to znaczy tak, jedną mam prośbę, ponieważ u nas też takim sportem, jeśli chodzi o miasto, jest odmawianie stronie możliwości uczestnictwa. To pytanie, czy Państwo by się podzielili po prostu tymi wyrokami, czy ewentualnie odwołaniami, tak? To jest jedna rzecz, żeby to po prostu, albo żeby to gdzieś było w materiałach, tak, bo podejrzewam, że nie tylko nasze stowarzyszenie tego potrzebuje. Natomiast druga sprawa to jest do kolegi architekta. Ja mam niestety takie wrażenie, że to jest pewien błąd myślenia, bo jeżeli myślimy o tym, że nie możemy rozmawiać z mieszkańcami, bo to kosztuje, bo to trzeba, nie wiem, słychać?
Tak.
Bo to trzeba uwzględnić w przetargu. I to się zaraz zaczynają takie pytania. No dobra, to liczymy czas architektów, a trzeba policzyć też koszty, które... Znaczy, zaplanować koszty, bo mieszkańcy chcą się wypowiadać, trzeba im za to zapłacić. No, ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli pracujemy społecznie i myślimy trochę społecznie, no to trzeba jednak przysiąść i po prostu tego czasu poświęcić, nie wyceniając go. Tyle. I każda praca społeczna, nie wiem, teraz w takich dwóch zespołach jestem też przy mieście, związanego z regulacją prawną gruntów i z systemem gospodarki odpadami. No po prostu to wymaga od cholery roboty, tak? Bezpłatnej i tyle.
Ja tutaj mam na przykład.
Dzień dobry, ja się muszę odnieść do tego, co akurat tutaj pani zdążyła powiedzieć odnośnie tej pracy społecznej. To tutaj nie czarujmy się, urbanista czy architekt nie działa charytatywnie, tak? To jest zawsze jednak jakaś działalność, to jest firma i tak dalej, i tak dalej. Ale zgodzę się absolutnie z tym, że jakby konieczność organizowania tych warsztatów i przesunięcia tej dyskusji publicznej, która w tej chwili występuje w ostatnim fazie planowania przestrzennego, tego procesu, tak? Kiedy już wszystkie uzgodnienia planu nastąpiły, wszystkie decyzje od wszystkich instancji zostały wydane i w tym momencie pozwala się odezwać mieszkańcom czy osobom zainteresowanym i tak naprawdę to jest spełnienie tylko jakiegoś obowiązku wynikającego z ustawy. Nic poza tym. To jest z góry jakby zdecydowane w większości przypadków, przynajmniej w moim odczuciu, że większość tych uwag zostanie rozpatrzona negatywnie, żeby uniknąć dalszych problemów z procedurą. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy tak jak na przykład to się dzieje w Kopenhadze, to są pozytywne przykłady z innego państwa, warsztaty są organizowane przed rozpoczęciem procedury planistycznej, to jest jakby uwzględnione w kosztach oczywiście i to miasto jakby jest na tyle świadome, że podejmuje takie działania, że chce, żeby mieszkańcy partycypowali w tym, co się dzieje w ich przestrzeni i to tam niezależnie od skali planu ta partycypacja społeczna jest jakby organizowana, to są te spotkania i to jest, autentycznie to są warsztaty, autentycznie mediatorzy, to nie tylko są urbaniści wtedy, jest tysiące różnych sposobów na poszukiwanie wspólnych rozwiązań, tak? Czyli niekoniecznie na zasadzie ja mam swoją działkę i chcę mieć tutaj warsztat, domek, wieżowiec, cokolwiek, tylko szukamy kompromisu, szukamy zysku dla wszystkich i okazuje się, że można znaleźć takie rozwiązania, więc tak jakby ta moja uwaga to jest cały czas być może wymagana jakby zmiana w przepisach prawa również, czyli przesunięcie jakby tej partycypacji społecznej na sam początek procesu planowania miejscowego.
Czy można jeszcze ad vocem króciutko?
Za chwileczkę.
No to architekci nie są w stanie nic zrobić bezpłatnie, bo ja nie rozumiem.
Ja przyznaję, że akurat moje biuro jest w takiej sytuacji, przy czym przyznajemy, bo pracujemy...
Może tak jakby...
Dobra.
Dziękuję, przepraszam.
Praktycznej zmiany ewentualnie w legislacji, co jest bardzo trudne, pewnie no to się jakoś tam planuje zmieniać, pewnie nie wiemy też do końca jak i co. Natomiast chyba trzeba użyć tutaj słowa inspiracja, bo wydaje mi się, że architekci, urbaniści powinni po prostu zrozumieć i to chyba młodsze pokolenie jest w stanie dopiero zrozumieć, bo ci, którzy zawsze tak samo robili, to już będą tak business as usual będą po prostu robić. Natomiast ci młodzi pewnie zrozumieją i będą się cieszyć z tego, że mogą w kontakcie z ludźmi uzyskać pewne inspiracje, a nie mieć tylko na sobie ten ciężar i dodatkowe koszty. Wydaje mi się, że tu jest pogrzebane, żeby po prostu zmienić stosunek do tego kontaktu z ludźmi. Dla mnie na przykład znacznie ciekawsze jest pracować z ludźmi niż siedzieć gdzieś w odosobnieniu i tworzyć jakiś nie wiadomo jaki plan, który później komuś trzeba będzie wcisnąć na przykład i przekonać, bo to przecież te stopnie partycypacji wiemy, że ta drabina partycypacji jest dosyć wysoka i często tak zwana partycypacja się zatrzymuje bardzo nisko i byłem sam świadkiem fałszywych konsultacji czy fałszywych sposobów partycypacji po to tylko, żeby to odfajkować i zapisać w jakichś tam sprawozdaniach korzystania na przykład środków unijnych.
Zanim pozwolę to odwrócę się odnieść, chcę zapytać, bo cała ta dyskusja o to udziału architektów kończy się w pewnym momencie, gdy ktoś mówi, no dobrze, fantastycznie, rzeczywiście planowanie przestrzenne jest sztuką, powinno być oceniane jako sztuka, a tak naprawdę w przetargach, które miasto organizuje,
wycena jest na poziomie nie słowo chińskiej podróbki, ale rzeczywiście pewnego wytworu masowego. Zdarza się, że pracownia z Przemyśla robi plan w Szczecinie i generalnie całe wszystkie ideały, o których tutaj mówimy, potem niestety opadają, że plan się robi za 20 tysięcy i nie ma czasu, pieniędzy ani wtedy inspiracji do tego, żeby rozmawiać. Czy w ogóle na przykład Stowarzystwo Urbanistów Polskich albo Branża Środowiska patrzą sobie zestawienie, jak są robione przetargi, jakie są tam kryteria, kto wygrywa i jaki jest efekt tego, czy przez takich różnych procesach, jaki jest też stopień podejścia architektów o krok dalej niż tylko to, co przewiduje ustawa? Od razu bardzo proszę, otwocę mi.
To od tego zacznę. Jeżeli jest na sali jakiś świadomy tego problemu członek Izby Urbanistów, to prawdopodobnie będzie mógł bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w wschodniej okręgowej Izbie Urbanistów była swego czasu powołana komisja, która monitorowała te sprawy, ale zdaje się, że jakichś rezultatów głębszych z tego nie wynikało. Co więcej, ostatnio Izba Urbanistów została ukarana przez Urząd Zamówień Publicznych, tak, Urząd Kontroli Antymonopolowej, mandatem czy jakąś karą za to, że próbowało ustalić pewne standardy w tej dziedzinie. W związku z tym no, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że na rynku usług urbanistycznych nie chcę powiedzieć, że dominuje, ale dość powszechnie jest dumping i wcale nie widzę za to do końca władz samorządowych. Ja śledziłem bardzo uważnie procedurę jednego z planów sporządzanych w Warszawie dla terenu mniej więcej 100 hektarów, rejon zurbanizowany i dynamicznie się przekształcający. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zabudżetowało, jak to się nieładnie mówi, pracę nad tym planem na prawie 250 000 zł, 230 parę tysięcy, ile pamiętam. Proszę wyobrazić, że postępowaniu przetargowym skończyło się to tym, że umowa na prace planistyczne, ten plan została podpisana na 93 tysiące złotych. Prawda? No to świadczy o determinacji oferenta. A jaka będzie jakość tego planu, no to jest oczywiście rzecz, nie chcę powiedzieć, że przesądzona, ale można już domniemywać, co z tego wyniknie. Ja natomiast chciałem wrócić do tej sprawy działalności architekta i urbanisty, zwłaszcza pro bono. Proszę Państwa, no tak jak to jest to powiedziane, pracownie urbanistyczne, zwłaszcza te nieetatowe miejskie, tylko te, które działają na rynku, to są normalne przedsiębiorstwa, które się muszą liczyć z kosztami i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem nieporozumienie. Zresztą właśnie na to sprawę powiedział kolega Śmiechowski. To jest kwestia również edukacji naszej wewnętrznej, bo ja twierdzę, że urbanista, który jest wrażliwy na pewne wątki, które w partycypacji społecznej wynikają, paradoksalnie, nawet jeśli poświęci temu nieco więcej uwagi i życzliwości, to on może wygrać na tym dużo. Prawda? Bo taki plan jest mniej konfliktogenny i co się dzieje, to bardzo często można zaobserwować. Do takiego projektu planu składanych, wnoszonych jest mniej uwag. To jest zabieg, który, przepraszam, dosyć świadomie, jak sądzę, stosuje kolega Krzysztof Domaracki. Jego prezentacje projektu planu miejscowego odbiegają jakościowo od przeciętnej prezentacji planu, bo najpierw wyjaśnia, dlaczego ten plan jest zrobiony tak, a nie inaczej. Mnóstwo pokazuje schematów i szkiców i na końcu pokazuje rysunek planu jako pewien efekt tego wszystkiego. Poziom emocji opada w trakcie tej prezentacji. Natomiast jeżeli prezentację planu zaczyna się od wywieszenia rysunku w sali 3 razy dłuższej, w skali 1 do 1000, a po sali krąży tylko tekst projektu planu, no to jest zupełnie jasne, w jakiej atmosferze odbywa się zarówno prezentacja, jak i debata publiczna. Prawda? I ile z tego potem jest uwag. Więc to jest nie tyle kwestia działalności pro bono, bo od tego są między innymi organizacje społeczne i moim zdaniem, jeżeli chce architekt czy urbanista działać pro bono, to niech to robi poza wykonywaniem przez siebie projektu planu miejscowego. Prawda? Natomiast projekt planu miejscowego ma pewną procedurę i tutaj są pewne rygory, które też muszą być przestrzegane. W Warszawie, proszę Państwa, projektanci planów miejscowych mają zakaz kontaktu poza procedurą ściśle określoną ustawą z jakimikolwiek interesariuszami planu. To jest w umowie na każdy projekt planu miejscowego zapisane. Co też jest specyficznym podejściem Urzędu Miasta, ale to jest oczywiście wpisuje się w tak zwane podejście antykorupcyjne, prawda? No bo wiadomo, jeżeli być może projektant planu będzie się z własnej woli spotykał z grupami mieszkańców, to dlaczego ma się nie spotykać z deweloperami czy inwestorami?
A jakie będą tego rezultaty? No to się może okazać później, prawda? Więc to jest wszystko bardzo niebezpieczne, co zostało tutaj powiedziane o tej takiej spontanicznej działalności projektanta planu pro bono. Ja twierdzę, że dla tego typu aktywności fantastyczną rolę spełniają stowarzyszenia, a także ten antybezradnik. On zrobi więcej dobrego w tej dziedzinie niż jakiś projektant planu pojedynczego, który będzie podpowiadał komuś, jak złożyć wniosek czy uwagę do planu.
Dziękuję bardzo. Oddajemy głos naszemu autorowi, Szymonowi Maciejowi Wderskim.
Chciałbym podsumować pewien wątek partycypacyjny i jakby odnieść to do realiów poznańskich. Mamy w Poznaniu dwojakiego rodzaju konsultacje społeczne na modłę warsztatów, które tutaj Państwo postulujecie. To są pierwsze konsultacje społeczne, one polegają na tym, że planiści, urbaniści wyjaśniają mieszkańcom, czy też ewentualnym inwestorom właśnie to, o czym mówiliśmy tutaj. Dlaczego ten plan powstaje, z jakiej inicjatywy został... Proszę?
Na publicznym zebraniu.
Na publicznym oczywiście jest zebranie.
Proszę dodać, że to robią pracownicy miejskiej, pracownie.
Tak, w Poznaniu, jeden plan został wykonany przez pracownię zewnętrzną. Wszystkie plany są wykonywane przez miejską pracownię urbanistyczną. Oczywiście jest to sam system konsultacji społecznych jest regulowany uchwałą Rady Miasta i rozporządzeniami prezydenta. To jest jakby procedura dodatkowa, to jest to, o czym Jola Gorczuk mówiła, żeśmy tutaj jeszcze też na tej sali powiedzieli. Udało się to wypracować w Poznaniu w 2010 roku i to działa coraz lepiej. Drugie konsultacje społeczne, znowu publiczne, otwarte, odbywają się w momencie przed uzgodnieniami wewnętrznymi, tak? Czyli w momencie, kiedy projektant ma narysowany plan, ma pewną wizję planistyczną, spotyka się z mieszkańcami, choć ostatnio byliśmy na konsultacji dosyć istotnego planu śródmiejskiego, gdzie także byli deweloperzy, właściciele nieruchomości zainteresowani jakby inwestowaniem na tym terenie. Doskonałe zresztą konsultacje. I planiści, którzy jakby wysłuchują mieszkańców, mogą pewne uwagi nanieść do tego planu przed uzgodnieniem wewnętrznym. Także plan, który trafia do dalszej obróbki i rozpoczyna się bardzo skomplikowana procedura uzgadniania ze wszystkimi wydziałami, instytucjami itd., itd., jest już po pewnej obróbce, po pewnym takim spojrzeniu przez mieszkańców. Oczywiście potem cała ta procedura zgodna z ustawą, ona sobie biegnie, ale miejska pracownia urbanistyczna pokazuje wykres ilości uwag, które spływają do planów konsultowanych. Ona jest znacznie mniejsza, to jest, się pokrywa się to w praktyce. Dwa są istotne elementy jakby z tym związane z tymi konsultacjami. Pierwsza sprawa to jest kwestia informacji. Naprawdę w tej chwili w Poznaniu ktoś bardzo musi nie chcieć się dowiedzieć o tym, że jakaś procedura planistyczna istnieje, to się wtedy nie dowie. Tak? Natomiast źródłem informacji poprzez stronę internetową Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, poprzez stronę miejską, poprzez zawiadamianie rad osiedli, które zawiadamiają mieszkańców, no generalnie no naprawdę nie da się ukryć procedury planistycznej, która się rozpoczyna. Ten system już przestał być taki zbiurokratyzowany, już nie chodzą pisma, chodzą maile, wszyscy co są zapisani do jakiejś tam listy maile otrzymują. Druga dosyć ważna sprawa, o której żeśmy tutaj też już mówili, to jest kwestia edukacji i ta edukacja, widzę to, obserwujemy to bardzo wyraźnie, ona jest zarówno po stronie przedstawiających plan, czyli urbanistów, architektów, bo to są osoby, które pracują w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ale też po stronie mieszkańców, widać bardzo wyraźnie no podnoszenie poziomu umiejętności czytania planu, wypowiadania się w kwestiach pewnych rozwiązań planistycznych. Trzecia sprawa i za chwilę czwarta, ostatnia. Niestety jest tak, ten różowy obraz no, zakłóca rozstrzygnięcie tych wszystkich debat. Mamy przykłady planów konfliktowych, w których brało udział wielu interesariuszy, które zostały rozstrzygnięte, że tak powiem, no, po stronie pewnej myśli społecznej, tak? Po stronie pewnych rozwiązań proponowanych przez mieszkańców. Te plany były też szeroko wydyskutowane, oprócz samej konsultacji, był sondaż przeprowadzony. Natomiast drugi plan, zupełnie przeciwny, gdzie jest wielka fabryka Volkswagena, my w tej chwili znamy rozstrzygnięcia już tego planu, mimo sondażu, mimo rozmów z mieszkańcami, mimo analizy wielokryterialnej. I tak miejska pracownia urbanistyczna, no, działająca na zlecenie prezydenta, zaproponowała plan, który mieszkańcy w ogóle jakby wykluczają. Na koniec chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Robimy 14 listopada w Poznaniu konferencję, to jest konferencja warsztaty, w której chcemy przekazać naszą wiedzę właśnie z partycypacji w planowaniu zagospodarowania przestrzennym, opartą właśnie o tym modelu poznańskim. Chcemy Państwu przekazać, to robimy też wspólnie z urzędem, bo urząd chce nas jakby wspomóc. Chcemy przedstawić procedurę, chcemy przedstawić podstawy formalne. Porozmawiamy pewnie też trochę o bezradniku. Staramy się, żeby w ramach tej konferencji bez warsztatów odbyły się autentyczne konsultacje społeczne. W tej chwili najpewniej jest taka wersja, że będą na jednej z dzielnic takich modernistycznych, dzielnica Żegrze. I chcielibyśmy naszych gości zawieźć na konsultacje społeczne. Będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak to w realu wygląda. Prośba do gospodarzy, proszę.
Na którym etapie te konsultacje? Na tym pierwszym czy drugim?
Na drugim. To jest znacznie ciekawsze. Czyli już będziemy widzieć realny plan. Oczywiście będą wyjaśnione podstawy jego wywołania, uchwały o wywołaniu i tak dalej, bo to wszystko planiści, a też jest biuro prezydenta, które jakby to wszystko organizuje, to wszystko jakby mieszkańcom i wszystkim interesariuszom będą wyjaśnione. Prośba do gospodarzy, żeby przygotowali może jakąś kartkę i długopis. I na zakończenie, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, chociaż troszkę, żeby podać imię, nazwisko, adres mailowy i kontakt telefoniczny, nasz urząd wyśle w ciągu kilku dni zaproszenie. Bardzo serdecznie zapraszamy i fachowców, i niefachowców. Jeżeli możecie zabrać swoich urzędników gdzieś tam, czy radnych, bardziej takich światłych i otwartych na właśnie partycypację, za kołnierz i przywieźć do Poznania, to tym lepiej, tym się będziemy bardziej cieszyć. Dziękuję bardzo.
Słychać? Niektóre sprawy, które chciałem w podsumowaniu poruszyć tutaj, mi uciekła jedno takie sformułowanie po wypowiedzi pana Grzegorza Wróczka. Pan mówił o tym, o pewnej ewolucji sytuacji. Faktycznie to widać i słychać. Natomiast bardzo często, i to też trzeba powiedzieć, że to jest ewolucja retoryczna. To znaczy obserwujemy, że środowiska czy siły, z którymi byliśmy oponentami, one używają naszego języka i nazywają na przykład zrównoważonym transportem to, co nie jest zrównoważonym transportem, konsultacjami społecznymi to, co nie jest i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to jest już jakaś pozytywna zmiana, bo po prostu pewnych rzeczy już powiedzieć choćby nie wypada. To, że się robi pod stołem, no to się robi pod stołem. Ale to widać więcej niż się faktycznie dzieje, ale faktycznie trochę się dzieje. Także to taka rzecz. Teraz tak, jeżeli chodzi o te warunki zabudowy, bo to się czuję odpowiedzialny za ten ton jakby opisu.
Kartkę wypuszczę.
Za ten ton opisu i statusu procedur dotyczących warunków zabudowy. Otóż ja jestem trochę w pewnej polemice z Kasprem, ale też do tego, co pan mówił, jakby no ustawa nie ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowi normy ogólnej, że plan musi być zawsze. I to jak się wczytałem w te komentarze, może rzeczywiście to źli poznańscy prawnicy, ale ja wiem, że oni są źli, bo choćby, no nie będę używał nazwisk, ale mają pewne doświadczenia z NSA, gdzie poznańscy prawnicy są obecni i tam no, różnie można powiedzieć. Ale jakby wkopałem się w takie, przypomniałem doświadczenia praktyczne i tak dalej, chciałem zobaczyć, co mówią na temat prawnicy i to jest tak, że według tych interpretacji warunki zabudowy są narzędziem autonomicznej gminy jakby wypełniania przestrzeni miejskiej bez planu. I stąd na przykład nabiera głębszego sensu ta nasza ironiczna kategoria oportunizmu planistycznego, że to jest niemal ustawowa zasada. I jakby, ja rozumiem, że jeżeli mówimy o patologii w tym przypadku, to mówimy to z punktu widzenia pewnych wartości, pewnych kompetencji, natomiast z punktu widzenia prawa to nie jest patologia.
Można się z tą interpretacją zgodzić. Przepraszam, że się wtrącam, dlatego że w sprawach decyzji o warunkach zabudowych proceduje wyłącznie organ wykonawczy gminy, a nie gmina jako taka. Prawda? Jeżeli rozumiemy gminę jako wspólnotę mieszkańców, jako organ wykonawczy i lokalny organ, lokalną legislaturę, to decyzje o warunkach zabudowy w rozumieniu w tej chwili interpretacji przepisów nawet nie muszą wręcz jest cała wykładnia, że nie muszą być zgodne z polityką przestrzenną. Czyli mamy sytuację taką, że oto organ wykonawczy, demokratycznie, przepraszam, organ stanowiący, demokratycznie wybrany, stanowi politykę przestrzenną, a jego organ wykonawczy jest jakoby uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w procedurze apartycypacyjnej do zarządzania przestrzenią. I większość pozwoleń na budowę jest wydawanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. To jest nadużycie. To jest ale jedna
patologia. Panie Grzegorzu, jeżeli się rozmowa z urzędnikami, z projektantami jest taka. Jeżeli inwestor pójdzie do sądu, to wygra.
A to jest kwestia orzecznictwa administracyjnego.
I dlatego jak gdyby, ja zastosowałem wykładnię pragmatyczną w tej książce, że po prostu tak gminy robią, sądy im na to pozwalają i my oczywiście jesteśmy oburzeni, mówimy tak jak Kacper, że to jest patologia, czy tak jak pan, że to że ten, natomiast tak to działa i są pewne...
Ale
no moment, no
moment. Słowa, a nie wykonawcza.
Szanowni państwo, nie możemy się tak wtrącać, bo generalnie nigdy stąd nie wiedziałem, że wyjść i działać.
Tak? Znaczy jest, to się mówi tak, mówię, nie jestem prawnikiem, jestem urbanistą, tylko czasami chcę, żeby ta przestrzeń wyglądała trochę inaczej, że jest linia orzecznicza dominująca w orzecznictwie administracyjnym, że warunki zabudowy mogą być niezgodne ze studium i że gmina w zasadzie może, jest tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa, wiemy gdzie jesteśmy, tak? Czyli wieżowiec 100-metrowy w Poznaniu to by dobrym sąsiedztwem to byłby odpowiedni wieżowiec w Warszawie, mówiąc krótko, bo w promieniu 200 km takiego, no nie, we Wrocławiu jest, przepraszam, ten jest bliżej, tak? I to ona tak działa. Także pragmatycznie rzecz biorąc, to tak działa i my mieliśmy napisać książkę pragmatyczną, no i to jest ten punkt. Teraz jeszcze krótko, w edukacji już było. No jest ten dramatyczny problem, dramatyczny, bo to jest też główny wątek obecnego Festiwalu Warszawy Budowie, to jest figura architekta, tak? I my mamy takie, to znaczy tak, nie chcę być podejrzany o złośliwość, ale za każdym jakimś błędem urbanistycznym, architektonicznym jest podpis specjalisty i to nas boli. Z drugiej strony wiemy, i tak jak na przykład jak mamy kontakty z SARP-em czy z poznańskim TUP-em, że wewnątrz są napięcia w tej sprawie, to znaczy wasze środowiska nie są jednoznaczne w tej sprawie ze względu na własne interesy zawodowe i różne inne rzeczy i to jest jakby zrozumiałe. Chociaż to trzeba powiedzieć, bo pan mówi, że jest mnóstwo młodych ludzi, tak, i dzięki nim my pewne sprawy wspólnie w Poznaniu ze światłymi urbanistami, światłymi architektami możemy wobec władzy publicznej stawiać. Natomiast generalnie sytuacja nie jest tutaj jednoznaczna. Jeszcze jedna rzecz dotycząca tej translacji, już kończę, nie zabijaj mnie, bo to jest fundamentalna sprawa, żeby tłumaczyć, jeżeli mówimy o edukacji i kompetencji mieszkańców, to stoi przed nami zadanie translatorskie. I ta książka jest taką próbą. Natomiast ja tylko jedno zdanie o tym, jakie były początki, jak ja siedziałem w Fundacji Batorego. Naprzeciwko siedziało czworo znakomitych postaci z tej fundacji. Ja im mówiłem przez 45 minut, o co chodzi w naszym projekcie, którego finałem jest antybezradnik. I oni mi tak po tych 45 minutach jakby wyciszyli i mówią, dobra, ale niech pan nam powie tak naprawdę, o co panu chodzi. Ja wtedy doznałem satori, że to jest podstawowe wyzwanie nasze tak w ogóle, że jeżeli ludzie mogą być kompetentni, skuteczni, to im trzeba to opowiadać. To ktoś tu, pan powiedział o tym uproszczonym z 1918 roku planie dla Warszawy, to właśnie jakby tu jest pies podgrzebany, tak? To coś takiego trzeba robić, opowiadać to prościej, a zostać dopracowywanie fachowcom, ale być może władze niekiedy się tego obawiają, dlatego że wtedy kompetentni mieszkańcy są znacznie skuteczniejsi. Jeżeli władze grają w pewne interesy z deweloperami, czy w ogóle z inwestorami dużymi, tymi największymi, bo średni, mały inwestor to tam jest nieważny, tak? To wtedy ta kompetencja im utrudnia tą grę. Więc w zależności jaka ta gra się toczy, a kończę to, o czym Maciej mówi. Oczywiście jest też tak, o czym wszyscy zorientowani wiedzą, że w tej chwili plany miejscowe jak gdyby są poważnie zagrożone ze względu na ich konsekwencje finansowe. I wiele jest presja w ogóle, żeby planów nie robić, bo one kosztują. I ten plan, o którym mówiliśmy dla Jeżyc, to jest 200 milionów złotych i projektant tam mówi wprost, słuchajcie, jeżeli tutaj wzrośnie ta kwota, to tego planu nie będzie, oni tam postawią te cholerne wieżowce, a jeżeli wy trochę odstąpicie od naciskania na pewne zmiany, to on będzie, nie będzie doskonały, ale będzie plan i jakby trudno jest na to zignorować. Tak? Aha, ja na koniec bardzo wszystkim dziękuję, to jest sytuacja w ogóle wyjątkowa w moim życiu, bo to jest taka pierwsza rzecz, tak, i żeście przyszli, że dyskutujemy i organizatorom wam obojgu i dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, to smart.
Ale jeszcze pan Kolipiński chciał powiedzieć, bo już za nie, że żegnał.
Za dwie minuty zamykają muzeum, więc już nie zaczynamy przyjmować głosów, ale zapraszamy Państwa za tydzień, tak jak przed chwilą padło, figura tego festiwalu to architekt, więc mimo braków na poziomie centralnym będziemy rozmawiać o tym, jak architekci mogą współpracować ze społecznościami, rozwiązywać różne konflikty interesów i projektować tak, żeby to było w zgodzie z potrzebami lokalnymi. Naszym gościem będzie Anna Wieczorek, czyli psycholożka środowiskowa, która właśnie pracuje w tym temacie w praktyce. I do zobaczenia. Która dziękujemy bardzo. Scenariusz pobrać można też na stronie festiwalu i na Facebooku. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia.